Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy naszych słuchaczy. W sobotę 18 lipca zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, który nam tak nagle z różnych przyczyn dzisiaj przypadł i gość, to znaczy mamy środek lata, pytanie, czy można mówić takie tematy poważne w upał, sobota, weekend, aktualne problemy służby zdrowia i pacjentów w Polsce, ale wydaje się, że można, bo przecież choroba nie wybiera, że lato czy zima, pacjenci także cierpią, chorują cały rok i my o tym możemy mówić. A naszym gościem, którego bardzo gorąco witam, jest pan poseł Tomasz Latos, przewodniczący całej Komisji Zdrowia, więc osoba bardzo kompetentna, a też przy okazji, albo nie przy okazji, ale też i lekarz medycyny.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Cieszę się, mimo tej gorącej temperatury, myślę, że taki moment też jest dobry do rozmów o służbie zdrowia, bo służba zdrowia również i w taką pogodę jest, oczywiście, więc jest się tutaj, jest o czym porozmawiać, bo tych problemów jest rzeczywiście ogromnie dużo.
A pan poseł przybył do nas też z niedalekiej Bydgoszczy, po sąsiedzku, więc tym bardziej się cieszymy. No właśnie, panie pośle, no cóż, pani poseł, pani premier Kopacz jeździ po Polsce pociągami, nie tylko różnymi środkami lokomocji. No ale właśnie pytanie, czy rozwiązuje sprawy na przykład służby zdrowia, problemu służby zdrowia, czy tylko opowiada, co chce zmienić po wakacjach, czy gdyby dalej była premierem, czy mówi o tych konkretach, które my znamy, a więc kwestia in vitro, zacznijmy od tym. Te leki wyprowadzane w sposób karygodny z Polski.
No ja myślę,
pakiet onkologiczny.
Tak, ja myślę, że to, czego ojciec zaczął, to jest w ogóle kluczową sprawą, bo po raz pierwszy po 1989 roku mamy sytuację taką, że premierem jest lekarz. To jest sytuacja, która można powiedzieć napawała pewną nadzieją, jeżeli ktoś łudził się i wierzył w Platformę Obywatelską. No bo kto inny niż nie lekarz powinien zrozumieć problemy pacjentów. Zawsze do tej pory była sytuacja taka, że ten minister zdrowia musiał się zmagać z ministrem finansów, przekonywać rząd. Tym razem do niczego przekonywać nie trzeba, więc teoretycznie można by wszystkie problemy rozwiązać. No i ze zdumieniem stwierdzam, że ten okres, kiedy premier Kopacz kieruje rządem, jest zupełnie zmarnowany. Bo jeżeli już coś zaczęto załatwiać, to rzeczy, których właśnie nie powinno dotykać, zwłaszcza w taki sposób. Czyli to są kwestie chociażby in vitro ten źle zrealizowany pakiet onkologiczny i wiele innych spraw. Ja myślę, że w tym, że moment na rozmowę jest bardzo dobry, dlatego że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będę miał kilka kluczowych spraw omawianych w komisji. Po pierwsze, we wtorek będzie to ustawa refundacyjna i proszę sobie wyobrazić, że mimo sztywnego zapisu w ustawie, bodajże w artykule 84 tejże ustawy, że 2 lata po wejściu w życie ustawy refundacyjnej minister, rząd przedstawia sprawozdanie z wykonania tejże ustawy Sejmowi. Tak, ten termin minął 1,5 roku temu i przez 1,5 roku ja się nie mogłem doprosić o przedstawienie stosownych dokumentów. Zwracałem się nawet na piśmie do ministra jeszcze Arłukowicza i minister odmawiał mi, na piśmie odmówił mi dwukrotnie poprzez swojego wiceministra przekazania dokumentów w tej sprawie. Drugim razem to ta odpowiedź była, czy w ogóle na tyle niegrzeczna, że ja się powołałem na ten artykuł mówiący o 2 latach. Tam minister powiedział, że sprowadzał się do tego, że za 10 lat to też będzie po 2 latach. A ta ustawa jest właśnie integralnie związana z tym wywożeniem leków, bo to wskutek takiej, a nie innej interpretacji zapisów tej ustawy przez urzędników Ministerstwa Zdrowia do tego wywozu leków dochodzi. A więc moim zdaniem nieprzypadkowo unikano przedstawienia tego sprawozdania. No i wreszcie teraz w tym tygodniu w końcu będziemy o tym rozmawiać. W końcu te dokumenty zostaną komisji przekazane. A drugi temat, który będzie w tym tygodniu, to jest pakiet onkologiczny i Narodowy Program na rzecz zwalczania chorób nowotworowych, który kończy się w tym roku, no i trzeba by uchwalić nowy, ale nowego programu nie widać. A więc bardzo, bardzo ważny temat. Jeżeli chodzi o pakiet ustawę refundacyjną, to powiem o sprawie, która rzeczywiście jest niezwykle dramatyczna. Szacuje się, że w ciągu tych ostatnich kilku lat wywieziono leki z Polski na kwotę około 5 miliardów złotych. Dla polskich pacjentów tych leków brakuje. I proszę sobie wyobrazić, że zrobiono to między innymi w oparciu o błędną, w moim przekonaniu, absolutnie błędną interpretację jasnego bardzo zapisu ustawy. W artykule 7, ja wiem, że mówię troszkę dość skomplikowany pewnie sposób, ale to spróbuję...
Potem będą pytania pewnie takie bardziej szczegółowe.
Tak. Więc
zanim jeszcze pan wytłumaczy, to kto za tym stoi? Gdzie te pieniądze, gdzie te 5 miliardów trafiło? Do jakichś kieszeni prywatnych? Do ministerstwa?
Ja złożyłem, nie ukryłem, doniesienie do prokuratury w tej sprawie, dlatego że jeżeli jest jasny zapis w ustawie, że marża 5-procentowa obowiązuje hurtownie polskie i nie ma tam żadnego rozróżnienia, czy to dotyczy handlu w kraju, czy poza granicami kraju, nie ma w tym artykule, czy w kolejnym wyłączenia, to sprawa jest bardzo jednoznaczna. Okazuje się, że paru urzędników w ministerstwie wydało ekspertyzę, że ten zapis dotyczy wyłącznie handlu w Polsce, a nie handlu za granicą. Jeżeli hurtownik może sprzedać lek, który potrzebuje polski pacjent z 5-procentową marżą, a może go sprzedać w Niemczech z marżą na przykład 100%, to wybiera ten zarobek 100% i dlatego między innymi to jest moim zdaniem główny powód, dla którego wielu leków w Polsce brakuje i jest utrudniony dostęp.
Na przykład Glukofaż 1000, spotkałem się z takim, bardzo trudno teraz jest go znaleźć, nie? Są 750, 850, natomiast 1000 dla cukrzyków lek.
Wielu leków innych, leki onkologiczne, heparyny drobnocząsteczkowe. Tych leków jest naprawdę wiele i ja nie wierzę w przypadki. W związku z tym podejrzewam, że tutaj musiało dojść do czegoś więcej niż tylko błędna interpretacja. To jest jedna sprawa z takich bardzo kontrowersyjnych w ostatnim czasie. Zobaczymy, jak się do tego odniesie nowy minister. Ja już sygnalizowałem tę sprawę nowemu ministrowi, profesorowi Zembali i mam nadzieję, że on podejmie jakieś działania w tej sprawie. Póki co żadnych działań nie ma. Przez miesiąc miał wystarczająco dużo czasu. A jeżeli nie podejmie działań, to stanie się wspólnikiem tych ludzi, którzy podjęli taką, a nie inną interpretację. A więc panie profesorze, panie ministrze, jak pan nie podejmie działań, to odpowiedzialność spadnie również na pana. Inną sprawą z tych ostatnich dni, to jest oczywiście kwestia in vitro. I tego wszystkiego, co zrobiono w Senacie. Najpierw w Sejmie wszystkie poprawki, które w jakikolwiek sposób łagodziły tą ustawę, żeby chociaż była sytuacja taka, że nie będzie dodatkowych zarodków, wszystko to zostało odrzucone. Ja przyznam szczerze, ze zdumieniem obserwowałem, jak stopniało to skrzydło konserwatywne w Platformie Obywatelskiej, czy nawet w PSL-u, i jak tutaj kiedyś to było kilkadziesiąt osób, a teraz ledwie się znalazło 9 osób, które się odważyło, a po drugiej stronie za takim bardzo lewicowym pomysłem, który jest w ustawie in vitro, przy czym przestrzegało episkopat chociażby, głosowali posłowie, którzy wydawało się są bardzo związani z Kościołem, przynajmniej tak zawsze deklarowali, część z nich wręcz jedna pani poseł to religii przecież nauczała swego czasu, więc to są rzeczy niebywałe, że ręka nie zadrżała, żeby chociaż przyjąć te poprawki, które poseł Gowin zgłaszał. Na w Senacie zastosowano wydaje mi się dość sprytne zagranie, zablokowano przyjmowanie poprawek, była tylko opcja zero-jedynkowa, i też okazało się, że zabrakło odważnych wśród senatorów Platformy, którzy by zagłosowali przeciwko in vitro. W takim przynajmniej postaci, jak jest ta ustawa. A więc środowiska lewicowe w tej chwili triumfują, niestety wszystkie argumenty, również te konstytucyjne, bo przecież argumenty konstytucyjne były też podnoszone, że ta ustawa łamie zasady artykuły konstytucji, to wszystko pominięto, nie uwzględniono. Muszę przyznać, coraz gorzej w Polsce z uchwalaniem prawa.
Właśnie, więc to są te gorące tematy na gorący wieczór. Dzisiaj naszym gościem jest pan poseł, przypomnę, też przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, pan poseł Tomasz Latos. Panie pośle, czyli do tych leków wracając, to tak na zdrowy rozum, jak to wyglądało? Przecież część tych leków jest produkowanych za granicą. Myśmy je musieli sprowadzić, zapłacić za nie wartość, tak? I potem jakoś tutaj dokładamy do nich, ponieważ ich cena jest niska. Więc z aptek je z powrotem wybieramy i sprzedajemy.
Tak, to znaczy tutaj są dwie możliwości. Jedna możliwość to jest w ogóle już absolutnie poza prawem, czyli tak zwany odwrócony łańcuch dystrybucji, kiedy ten lek teoretycznie trafia do apteki, bo on teoretycznie trafia, tylko na dobrą sprawę faktury trafiają. Apteka robi jakaś wybrana, taka przeznaczona do likwidacji później. Robi jakieś gigantyczne obroty wielomilionowe, a te leki wyjeżdżają za granicę. Mechanizm jest następujący.
Apteka figuje, że je sprzedaje, tak? Że je dystrybuje.
Tak. I one wracają do hurtowni i dalej wyjeżdżają. Albo drugi mechanizm to jest to, o czym ja mówiłem, że one bezpośrednio z hurtowni wyjeżdżają. Mechanizm jest następujący. Cena tego leku w Polsce jest niższa niż na przykład w Niemczech. Mimo paradoks, że w niektórych przypadkach, akurat Niemcy w porównaniu z Niemcami, ale z innymi krajami na pewno, polski pacjent płaci więcej. Dlaczego? To jest też kolejny paradoks, który nam zafundowała ta władza i ustawa refundacyjna. Ceny leków po negocjacjach, przynajmniej niektórych leków, spadły. Czyli ta cena, za jaką państwo kupuje lek od producenta. Natomiast w Polsce polski pacjent, jego współudział w cenie, w płaceniu wynosi od 35 do 40% i może się tak zdarzyć, że cena leku może być niższa, ale pacjent płaci więcej niż w innym kraju, na przykład Europy Zachodniej, bo tam to współpłacenie jest kilka procent albo kilkanaście procent, u nas to 35 do 40%. Ale ponieważ wyjściowo, bo nie dla pacjenta, nie dla Polaka, ta cena wyjściowo jest niższa, to hurtownikom, czyli pośrednikom, na przykład im opłaca się ten lek wysyłać za granicę, łamiąc w moim przekonaniu ustawę zarabiając krocie, zarabiając setki milionów złotych.
No właśnie, ale ciągle się pytam, kto te pieniądze,
kto je ma?
Kto skorzystał, prawda?
Skorzystali ci, którzy sprzedali ten lek, czyli wybrane niektóre hurtownie, konkretni ludzie oczywiście to są, oni uważają, że są kryci, ponieważ jako podkładkę dyrektor i dwóch wicedyrektorów jednego z departamentów w Ministerstwie Zdrowia dali im interpretację, że jeżeli sprzedają ten lek za granicę, to ta ustawa z 5% marżą w Polsce ich nie obowiązuje. Jak ktoś przyjdzie i w końcu tą sprawę wyprostuje, bo przypominam, że ustawa refundacyjna była kilka razy nowelizowana, a więc była szansa, jeżeli nawet się ustawodawca pomylił i nie wpisał tego zastrzeżenia, że nie obowiązuje ta marża przy wywozie leku za granicę, można to było zmienić. Ja raczej uważam, że celowo nie zmieniano tego zapisu po to, aby wybranym hurtowniom umożliwić poprzez danie takiego pozwolenia wywożenie tego leku. To generowało gigantyczne zyski. Ci konkretni ludzie, właściciele tych hurtowni zarobili na setki milionów złotych, a czy się z kimś dzielili, to już jest sprawa, którą powinny odpowiednie organy wyjaśniać, zaczynając od tego, jak to się dzieje i na jakiej podstawie urzędnicy ministerstwa dokonali takiej, a nie innej interpretacji. Ja słyszałem, że podobno po moim doniesieniu do prokuratury wystąpiono o jakąś kolejną ekspertyzę gdzieś do kancelarii prawnej i podobno jest ona pozytywna dla rządu, ale przyznam szczerze, jest to dla mnie zdumiewające. Sprawa jest naprawdę prosta. Jeżeli jest zapis, który nie dopuszcza jakichkolwiek wyłączeń, to tych wyłączeń nie ma. A tutaj no, urzędnicy uważają, że ustawa sobie, a oni działają sobie.
No i teraz jeszcze ta kwestia, bo były tutaj różne takie oceny, wypowiedzi nowego ministra zdrowia, może rzeczywiście no, świetny fachowiec, każdy chciałby być pod jego rękoma, myślę, jako pacjent. Nie ma wątpliwości, uczeń, świetny pamięć ministra religii i tak dalej. Zresztą pamiętamy ten film ostatni, prawda, nazywający ich nawet tutaj tymi bogami, ale z drugiej strony popatrzmy, czy tutaj pan minister Zembala nie będzie wyciągnięty na tą całą jakby scenę jakiejś takiej przedziwnej przepychanki, jakiejś walki, czy to nie jest jakiś taki ocieplacz wizerunku, mimo wszystko, że jest świetnym fachowcem, ale na swoim terenie, jako kardiolog, jako szef kliniki potężnej. Pytanie, czy on ogarnie tą sytuację służby zdrowia i co by mu powiedział właśnie pan Religa, jako minister, jak pan ocenia, czy za wcześnie jeszcze oceniać?
Myślę, że z pewnością byłby bardzo zdziwiony. Nie, już można oceniać, bo przez ten miesiąc był cały szereg wpadek. No, myślę, że wszyscy je znamy. Zaczynając od tego, że powiedział, że wyrzucałby z pracy strajkujące pielęgniarki poprzez niechęć do odpowiedzi na pytania w przypadkach tych ostatnich problemów. O, kolejna zresztą sprawa z dopalaczami. I takich historii było więcej. No, również kuriozalna sprawa, że jest tyle pracy, jest tyle do zrobienia, a pan minister, z tego co podał jeden z tabloidów, puszczał film jakiś dokumentalny o sobie w ministerstwie, a następnie był koncert fortepianowy i to wszystko było w godzinach pracy. No, jakaś sytuacja zupełnie niebywała. Z pewnością już po tym miesiącu możemy powiedzieć, że powiedzenie, że uczeń przerósł mistrza, w tym wypadku zastosowania nie będzie miało. Jednak pan profesor Religa może stanowić niedościgniony jak dotąd wzór. A mam wrażenie, że pan profesor między innymi ze względu na to, że no, w tym cieniu swojego nauczyciela żył i funkcjonował, no chciał, podążając jego drogą, mieć pewien sukces, czy pewne sukcesy jako minister. Ja oczywiście zaproszenie na Komisję Zdrowia zawsze kieruję na ministra zdrowia. Do tej pory pan profesor nie przyszedł jeszcze na posiedzenie komisji. Jestem zaskoczony. Mam nadzieję, że przy tych tak ważnych tematach, które w tym tygodniu będą, pan minister nas zaszczyci, bo jest o czym porozmawiać. Przy tej okazji z pewnością zapytamy jego o to, co jeszcze można zrobić w ciągu tego miesiąca. Bo szkoda naprawdę czasu. To ocieplanie wizerunku się nie sprawdziło, się nie udało. Już wizerunku Ewy Kopacz i tego rządu nie poprawi, no ale niech spróbuje zrobić coś dla polskiej służby zdrowia. No tutaj jeszcze wcześniej były problemy z ewentualnym konfliktem interesów. No tych na dzień dobry problemów z panem profesorem było naprawdę tyle, że mogłoby starczyć na cały rok, albo nawet całą kadencję, a tutaj były one w ciągu jednego miesiąca.
Czyli można powiedzieć, że szkoda nam pana profesora, bo rzeczywiście mógł dalej się zajmować świetną pracą, świetną, no naprawdę. Bo
zdecydowanie
to,
tak. Na pewno był świetnym lekarzem i sprawdzał się przy łóżku chorego i niepotrzebnie wszedł w politykę w takim wydaniu, a jak już wszedł, to powinien słuchać całego środowiska. To z jednej strony ludzi z ministerstwa z drugiej, ale również w Sejmie, w tym również opozycję także. Na pewno wtedy części tych błędów można by uniknąć.
Panie pośle, jeszcze zanim do szczegółów przejdziemy, nasi słuchacze za chwileczkę będą dopuszczeni. No mam takie pytanie, no wiadomo, przed nami wybory, nie ukrywajmy, kampania wyborcza ma swoje prawa, ma swoje takie koloryt, że następuje mówienie, my zrobimy to, my zrobimy tamto, ale czy tak szczerze, czy Prawo i Sprawiedliwość teraz może już mówić o konkretnych zmianach, jeśli chodzi o służbę zdrowia? Czy to będzie mówione takie coś, że zobaczymy, jak coś się uda na zgliszczach zbudować, bo tak trzeba powiedzieć. Czy to odejście od NFZ-u, prawda, jest realne, czy...
Znaczy jest realne, ale też trzeba powiedzieć sobie jasno.
Czy nie szkoda
jasno
tego wysiłku już włożonego w tę strukturę?
No to jest zawsze taki dylemat. Ale ja uważam,
czy remontować, czy burzyć nowo.
Tak, tak, ale znaczy, uważamy, że ta instytucja na tyle się skompromitowała, że trzeba ją zdecydowanie zmienić. Oczywiście, no miejmy świadomość, wybory 25 października, rząd powstanie gdzieś pewnie w połowie listopada najwcześniej, a więc od 1 stycznia już tego NFZ-u nie rozwiążemy. Więc będziemy musieli jeszcze czekać cały rok, aby dokonać tej zmiany takiej przełomowej. Więc będziemy przez rok funkcjonować w ramach tego systemu NFZ-owskiego, korygując wiele innych spraw, które skorygować z pewnością można.
Nawiążecie do reform pana Zbigniewa Religii?
Z pewnością tak i z pewnością no, też trzeba mieć świadomość paru uwarunkowań. Po pierwsze, przez te 8 lat Platforma Obywatelska poszła tak daleko w stronę, w naszym przekonaniu, złą, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Myślę tutaj o komercjalizacji służby zdrowia, o wielu innych procesach, które... część z nich albo w ogóle już się nie da odwrócić, albo o część z tych różnych procesów, które przez te 8 lat zachodziły, będą trudne do odwrócenia. Jest wiele rzeczy do poprawienia, chociażby pakiet onkologiczny, o który ojciec pytał, ale też i ta wspomniana ustawa refundacyjna. To jest sytuacja taka. Ten z nas, który wejdzie do ministerstwa, zostanie tam sytuację jak po jakimś klęsce żywiołowej nieomal, jakiś, jak po totalnym huraganie, który tam panował, i będzie trzeba sukcesywnie, element po elemencie, to wszystko układać i naprawiać. Na początku oczywiście jakiś, tak jak w takiej sytuacji, kiedy jest właśnie po takim strasznym bałaganie, nie będzie widać tego postępu, ale sukcesywnie, z czasem oczywiście on będzie widoczny. Mam nadzieję, że starczy nam czasu, ale oczywiście również umiejętności i możliwości. Na pewno służba zdrowia wymaga pewnej reorganizacji, większych nakładów, wiele rzeczy trzeba przebudować, chociażby mówi się, jeżeli mówimy, też tutaj w tym studiu nieraz mówiono o medycynie rodzinnej. Czas wreszcie, aby ona rzeczywiście była tą podstawą systemu, podstawą tej piramidy świadczeń zdrowotnych. Ale to wszystko wymaga finansowania, a to wszystko z kolei wymaga pewnej powolnej zmiany. Troszkę to jest tak, też podam inne porównanie. Jak płynie wielki, wielki statek, jakiś gigantyczny tankowiec, nie da się zakręcić kołem i od razu uzyskać skręt jego kursu. On przez jakiś czas będzie się płynął jeszcze siłą rozpędu i będzie ten manewr wykonywał powoli. My ten manewr jesteśmy zdeterminowani, żeby wykonać, ale efekt tego będzie widoczny dopiero po 2-3 latach najwcześniej.
No niesamowite, bo tutaj no, media prorządowe obecne to tak właśnie taki, tego typu no, refren powtarzają, że przyjdzie Prawo i Sprawiedliwość, przyjdą posłowie czy ministrowie wasi, prawda, i wiele się nie zmieni. Tylko to jest tylko, bo jest sytuacja taka, i że mamy szpitale, jakie mamy łóżek, ile mamy, i takie coś się przebija, że być może, takie też głos słyszałem, że no częściowo płatne, jakby była służba zdrowia, to wtedy jest porównywanie do stomatologii. Niech pan wytłumaczy, że rzeczywiście większość Polaków korzysta ze stomatologa i płacąc mu, prawda? Swoje pieniądze.
Właśnie. No i efekty mamy.
A czy istnieje stomatolog w ośrodku zdrowia teraz?
No, czas, aby w wielu miejscach, na przykład w szkole, ten stomatolog funkcjonował. To, co my w tej chwili obserwujemy, jest wręcz przerażające. Ostatnie statystyki, ale pamiętam, 18-latkowie, 95% dotkniętych próchnicą. Już u małych dzieci to jest poziom około 80%. I pamiętam doskonale raport, który słyszałem podczas posiedzenia Komisji Zdrowia poświęcony właśnie stomatologii, zwłaszcza szczególnie u dzieci, że w tej chwili, jeżeli chodzi o no właśnie o tą jakość opieki medycznej w tym zakresie, w sensie liczbę osób, które są z próchnicą, to Polska spadła w tym rankingu już za Gabon i za Wietnam. No, takie mamy przerażające dane, a więc pora najwyższa coś z tym zrobić.
Ale to się dzieje. Nie mamy pasty do zębów, za droga jest, nie ma szczoteczek, nie ma nawyku mycia zębów, bo wiem, że próchnica to jest kwestia
Ja myślę, że higieny, tak. Wszystko po trochu, to niewątpliwie też, ale oczywiście do tego dochodzi, oczywiście złe odżywianie jeszcze dodajmy, ale do tego wszystkiego również dochodzi profilaktyka. Ten stomatolog, który no, byłby na przykład w szkole, miałby szansę wyłapać te zachorowania wcześniej, albo przed nim jeszcze, nie wiem, lakować zęby. Można zrobić wiele, byle nie przespać tego momentu, kiedy choroba się rozwija. My ten moment przesypiamy, zresztą nie tylko w stomatologii, w wielu innych dziedzinach.
I zarażamy też innych.
I później trudno jest cokolwiek poprawić. Mówimy często o programach profilaktycznych. Teraz się mówi kolejny ważny temat, który będzie w tym tygodniu w Sejmie, stąd może dobrze, że rozmawiamy, to ustawa o zdrowiu publicznym. Ważna ustawa. Rząd, Ewy Kopacz.
Gwarantująca, co ta ustawa, że...
Takie właściwie ponad resortowe podejście do problemów ochrony zdrowia, profilaktyki, różnych działań prozdrowotnych, bo to nie jest tylko rzeczywiście, jak ojciec tu słusznie zauważył, kwestia tylko służby zdrowia, to jest kwestia, którą powinna być zaangażowana, edukacja, samorząd terytorialny, sport, a więc trzeba patrzeć bardzo szeroko. A my w ramach nawet tych programów profilaktycznych, które realizujemy, kwestia chociażby wczesnego wykrywania raka piersi, czy też no, inne jeszcze programy, to mamy zgłaszalność na program w najlepszym razie 50%. To widać, jak wiele mamy do zrobienia w tej sprawie i być może trzeba zmienić filozofię. Ja mówię często, lepiej dajmy zamiast broszurek i produkowania ciągłych jakichś ulotek, lepiej może dać złotówkę pielęgniarce w tym podstawowej opiece zdrowotnej, która dopilnuje, dotrze do pacjentek z danego terenu, które są zapisane do danej poradni i przekona ich, żeby przyszły, jeżeli zostanie za to choćby tą nawet jedną złotówkę. Szukajmy raczej tego typu rozwiązań, które pewnie będą bardziej skuteczne niż rzucenie do skrzynki na listę kolejnej ulotki. Niestety świadomość nasza, nas wszystkich, mnie też, do tego, aby się, kiedy można badać, sprawdzać swoje zdrowie, po to, żeby no, łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, no niestety jest cały czas jeszcze zbyt niska.
No i cały czas chyba to jakieś takie od lat pytanie, na przykład jeśli chodzi o podejście, że służba zdrowia to nie jest sposób na zarabianie pieniędzy. To nie jest przedsiębiorstwo, które ma zyski, profity przynosić. Oczywiście niech jakoś tam panuje nad ekonomią, ale ma leczyć, prawda, a nie przynosić zyski. Czy dyrektor szpitala nie może być lekarzem?
No właśnie, dyrektor szpitala pewnie może być lekarzem.
Ale to wygląda, że nie, bo musi być ekonomista.
No tak, no właśnie. No,
księgowy, jakiś rachunkowy, tak?
Tak, no bo dochodzimy do pewnych absurdów. To jest właśnie jeden z grzechów, może ten grzech główny, który popełniła Platforma Obywatelska. Właściwie bym to jeszcze jeden element tutaj wymienił.
To te grzechy pierwsza wymieniajmy po kolei, jeszcze raz przypomnijmy te grzechy.
To w moim przekonaniu w ogóle taką podstawą wszystkiego, takim niejako grzechem pierworodnym w podwójnym wydaniu Platformy Obywatelskiej to jest to, że próbowała ta partia i właściwie wprowadziła zasady ekonomii, takie bardzo bezwzględne na rynek świadczeń zdrowotnych, że to nie jest pacjent, choroba i to nie jest misja, to nie jest służba, tylko to jest kolejny biznes. Najlepszy dowód, że w ustawie o działalności leczniczej, którą notabene pani prezes, premier Kopacz przygotowała, będąc ministrem zdrowia, tam jest napisane, że nie ma szpitala, jest przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, że nie ma pacjenta, jest świadczeniobiorca i tak dalej, i tak dalej.
I dajmy przykład. Gdzieś oddział chirurgiczny, chirurgowie się spotykają, słuchajcie, musimy do końca kwartału zrobić 200 woreczków robaczkowych, bo nam się nie zmieścimy się w kwocie. nie może mieć żadnego wylewu, prawda?
Albo w drugą stronę, nie możemy czegoś zrobić, bo przekroczymy limity, się nie zbilansujemy. To jest jakby jeden grzech, a drugim, to właściwie związanym integralnie z tym pierwszym, to jest to, że ta władza chciała się pozbyć odpowiedzialności za ochronę zdrowia, czyli ten ruch na komercjalizację, na zrobienie z tego biznesu, to nie jest tylko kwestia pani Sawickiej, która płakała później po tej, że ona tu była biedna, a przypomnijmy, chciała kręcić lody na prywatyzacji czy na, nie wiem, innych działaniach związanych ze służbą zdrowia. To jest jak gdyby jeden z elementów, ale drugim jest po prostu to, że ponieważ jest to tak trudna dziedzina i tak niewdzięczna i tak często obciążająca rządzących, że Platforma wymyśliła, w moim przekonaniu, że pozbędzie się odpowiedzialności, zepchnie to gdzieś, sprywatyzuje, skomercjalizuje, powie, że to kto inny za to odpowiada, po to, żeby nie obciążać władzy tymi problemami. I to też był błąd, dlatego że władza musi niestety za tą trudną dziedzinę odpowiadać, współodpowiadać przynajmniej.
To grzech ten fundamentalny. Następne, jeśli też wymieniamy te grzechy, bo na przykład też jest takie, to istnieje, panie pośle ministrze, może kiedyś, ale istnieje to...
Może lepiej nie rzeczmy. To jest źle. To jest tak trudna... inaczej, to jeżeli o tym, że ojciec o tym wspomniał, to powiem tak. Oczywiście jak władze partii czy pani premier każą, to człowiek musi się pewnym decyzjom podporządkować. Natomiast ja mam świadomość, że jest to najgorszy resort ze wszystkich i tylko w najlepszym razie można powiedzieć...
Ale jako lekarz i przewodniczący całej komisji ma pan gdzieś w teczce rozwiązania, prawda? To jest tak, że pan tylko mówi.
Zdecydowanie, zdecydowanie mam i zdecydowanie ja i moi koledzy mamy pomysły. Tak. Natomiast umówmy się, nikt pewnie głaskany za to wszystko nie będzie. To nie jest ministerstwo sportu, kultury, czy pewnie jeszcze parę innych, gdzie przy odpowiednim zarządzaniu można tylko wchodzić w glorii sławy i sukcesu. Tutaj sukcesu nie będzie. Sukcesem będzie to, jak się chociaż trochę poprawić w tej beznadziejnej sytuacji, którą mamy.
Bo jak to też wygląda?
Polega sukces. To jest ten paradoks, że jeżeli się pacjentom w Polsce poprawi, a musi się poprawić, bo już gorzej być nie może, to będzie wielki sukces. Natomiast wszyscy pewnie i przyszli ministrowie będą tymi ludźmi, którzy będą musieli wykonać to trudne i niewdzięczne zadanie, jakim jest kierowanie tym niezwykle trudnym resortem.
No właśnie.
Ale zapewniam państwa, zapewniam słuchaczy, PiS ma pomysł i na pewno sobie poradzimy. Proszę tylko, jak już będziemy rządzić, o zaufanie i cierpliwość, bo tutaj natychmiast efektów nie będzie widać. Po jakimś czasie.
Czyli pan już ostrzega bardzo wyraźnie, jasno o tym, że to nie będzie tak, że z dnia na dzień nagle zobaczymy, prawda, sprawne szpitale wszystkie na płaszczyźnie powiatowej, wojewódzkiej. Bo tu jest ten problem, że na przykład lekarze chcą leczyć, chcą uzdrawiać ludzi, prawda? Pomagać im i teraz... Czy takie coś istnieje? Taki lekarz mówi, kurczę, gdybym był lekarzem w szpitalu wojewódzkim, albo gdzieś jakimś takim klinicznym, prawda? A jestem w tym powiatowym, mamy tutaj ograniczenia, żeby nie było tak, że ktoś jest powiatowym i jest skazany na to, że będzie długo się leczył z małymi tymi efektami, a ktoś nagle trafił do takiego i, prawda, szybko.
A tutaj się dosnął bardzo ważnej rzeczy, bo między innymi też w programie mamy sieć szpitali i referencyjność szpitali. Oczywiście, że trzeba mieć świadomość i tak kiedyś to funkcjonowało i tak funkcjonuje w wielu krajach też świata. Są inne zadania szpitala takiego małego, który ma czasami ograniczone możliwości diagnostyczne, a inne są możliwości szpitala wielkiego, czy to wojewódzkiego, czy uniwersyteckiego, gdzie jest więcej sprzętu, więcej możliwości. Ale to, co się działo w ostatnim czasie, to zaburzono tą współpracę, ponieważ ten ekonomia się liczy, wynik się ekonomiczny liczy, pacjent trudny, pacjent z powikłaniami generuje właśnie te więcej kosztów, więc no, doszło do absurdu. Ten szpital z tym wyższym stopniem referencyjności powinien pomagać temu słabszemu w sytuacjach, w których ten sobie nie radzi. Czyli ma, powiedzmy, jest gdzieś w szpitalu miejskim, powiatowym pacjent, tam są świetni fachowcy, radzą sobie, leczą tego pacjenta, ale czasami dochodzi do sytuacji takich, których oni nie są w stanie przeskoczyć, bo na przykład brakuje czegoś tam u nich, jakiegoś sprzętu, jakiejś możliwości. I wtedy przekazanie tego pacjenta do szpitala tego wyższym stopniu referencyjności nie powinno być, bo przecież teraz dzisiaj też jest to przekazywanie, powinno być obciążeniem tego szpitala no, wyższej stopniu referencyjności.
Pacjent to nie jest gorący kartofel, prawda? To nie jest gorący kartofel.
Dokładnie tak. Więc ten system powinien być nastawiony na pacjenta, a nie na zysk. Jak będzie nastawiony na pacjenta, to ten szpital wyższego rzędu nawet chętnie weźmie takiego pacjenta, bo to są, no bo taka jest jego rola. Natomiast jeżeli to jest ekonomia, no to uważają, no nie, no zaraz, to wy sobie radźcie, bo to wasz problem. No to właśnie zostało zaburzone przez ustawę o działalności leczniczej, która została kilka lat temu przez Platformę Obywatelską wprowadzona.
Tak, i trzeba tego unormalizowania i tylko potrzeba też czasu. I to jest
tak, no trzeba to zmienić, między innymi właśnie te zasady, o których tu mówiliśmy, ale to nie jest tak, że się pstryknie palcami, zmieni się ustawy i od następnego dnia będzie wszystko inaczej obowiązywało. To będzie obowiązywało po jakimś czasie inaczej, ale najpierw trzeba tą ustawę zmienić, a następnie te nowe zasady, to wszystko musi zatrybić, a to niestety troszkę czasu kosztuje. Jeżeli do tego dodamy, że brakuje nam specjalistów w wielu dziedzinach, że ambulatoryjna opieka specjalistyczna, która też jest takim wąskim gardłem i pacjenci często miesiącami czekają na świadczenie, to często nawet nie tylko dlatego, że punktów gdzieś brakuje, ale również dlatego, że lekarzy jest zbyt mało. To wszystko wymaga pewnego czasu i pewnej naprawy.
Tak, i to też jeszcze takie ciepłe słowo. Mamy naprawdę wspaniałych lekarzy. To są czasami wyjątki gdzieś tam.
Pielęgniarki,
siostry, tak, są wspaniali. Ale tu jest ten problem.
Fizjoterapeutów, ratowników, jeszcze
lekarzy na razie nie brakuje i ich po prostu nie narzekają, mówiąc ogólnie, na swój status. Natomiast siostry, pielęgniarki inaczej. Słyszałem taki wywiad z jedną chyba przewodniczącą ogólnopolską, że za kilka lat średnia wieku będzie około 50 lat.
No to
może
jest,
być
tak.
Tej siostry, prawda, tej pani pielęgniarki, więc pytanie, jaki oni będą w stanie, jak będą pracować, jak będą, no raz będą potrzebowały może i pomocy lekarskiej w czasie pracy, prawda, bo coś tam będzie. No i emigracja. Totalna emigracja, że spotykamy tam uśmiechnięte, pracujące w Niemczech, prawda, w Holandii, gdzieś jeszcze słyszałem nawet i we Francji, Polki.
Więc właściwie, gdzie by nie dotknąć, to gigantyczny problem. Na dobrą sprawę, od każdej z tych spraw każdą z tych spraw mógłby się minister osobno zajmować i też miałby dużo pracy, a właściwie co ruszymy sprawę, to nowy problem. Oczywiście, że nie tylko średnia wieku pielęgniarek się podwyższa, ale w ogóle będzie ich jeszcze bardziej brakowało. Dzisiaj jest ich 3 razy mniej niż w Szwajcarii na 1000 mieszkańców, a będzie jeszcze gorzej i jeszcze mniej, a społeczeństwo się starzeje, wymaga coraz większego właśnie wsparcia, zaangażowania. Nie ma już tego, co było kiedyś, że chociaż w jakimś zakresie salowa pomogła. Teraz są służby sprzątające, często wyprowadzone na zewnątrz w formie tego outsourcingu i pielęgniarka, na mniejszą liczbę pielęgniarek sprawdzają wszystkie możliwe obowiązki, więc to jest po prostu nie do udźwignięcia, jeszcze do tego słabe płace. To też jest wielki problem do rozwiązania. Ale idźmy dalej. Kolejna sprawa. Ja już to często mówię też, mówiłem też i tutaj w studio. Patrzy się do tej pory, poprzednie rządy patrzyły na problemy ochrony zdrowia przez pryzmat jednego resortu, nie patrząc na przykład na politykę społeczną. Czyli tak, ktoś podejmuje decyzję o oszczędzaniu, ponieważ pieniędzy jest zbyt mało, żeby jakąś nowoczesną terapię, która gdzieś w jakimś kraju już jest stosowana, w Polsce jeszcze jej nie refundować, bo nie ma na to pieniędzy, ale skutkiem braku tej refundacji ten pacjent zamiast być na przykład miesiąc na zwolnieniu lekarskim, jest pół roku na zwolnieniu lekarskim i przez pozostałe 5 miesięcy płaci, owszem, to już nie jest resort zdrowia, to już minister zdrowia się tym nie przejmuje jak dotąd, to płaci inny resort, te pieniądze idą z ZUS-u. I dochodzi do paradoksu, że łatwiej jest państwu zapłacić to chorobowe temu pacjentowi, niż zapłacić jemu za być może tańszą niż to chorobowe terapię. Ja już pomijam kwestię tego, że on by wrócił do zdrowia, że byłby zadowolony, rodzina byłaby zadowolona, byłby czynny zawodowo. Patrząc nawet już przez pryzmat samej tej tylko ekonomii. Dochodzi do takich paradoksów. Ja pamiętam, niedawno miałem też sytuację, z którą się spotkałem, że ktoś musiał czekać po złamaniu ręki na rehabilitację kilka miesięcy i był kilka miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Przecież czy to nie jest absurd? Taniej by było, taniej państwo by kosztowało zapłacenie mu za tą rehabilitację i wcześniejszy powrót do pracy niż czekanie długi czas, już pomijając fakt, czy on później odzyska pełnię sprawności czy nie. No, więc tych absurdów jest tak dużo, że właściwie doby nie tylko dla ministra przyszłego, ale dla całego grona wiceministrów, to doby nie starczy, żeby to wszystko uporządkować. Stąd, tak jak powiedziałem, będzie to wymagało pewnego czasu mozolnej, systematycznej pracy. My plan mamy, my wiemy, co chcemy zmienić i co trzeba zmienić, ale to jest tak, jak przestawianie elementu po elemencie. Nie da się wszystkich elementów naraz przestawić, trzeba jeden po drugim to wszystko zmieniać i naprawiać.
No czyli może znów zawrócimy do pana ministra obecnego, pana profesora Zembali, że no trochę nam go szkoda, że może się nie spodziewał, w co wchodzi, prawda?
Tylko, no, że dał się chyba ambicja zwyciężyła bycia ministrem, tak to wygląda. No. Ja przypominam sobie z kolei słowa świętej pamięci profesora religii, który mówił, nie wiedząc wtedy, bo to był pierwszy rok naszych rządów i to było jego pierwsze takie exposé medyczne, kiedy nakreślił swój bodajże 10-punktowy plan naprawy służby zdrowia, powiedział wówczas, że na pełną realizację, żeśmy doszli do celu i osiągnęli to wszystko, co trzeba zrobić, aby pacjenci w Polsce byli zadowoleni, że on potrzebuje na to 7 lat. Dzisiaj możemy powiedzieć, minęło od tego czasu lat 10 czy 9, no, od momentu samego exposé. Szkoda, że nie było dane, czy panu profesorowi, czy jego następcom w naszym rządzie to kontynuować, bo już byśmy zdążyli to zrealizować. Platforma miała 8 lat i te 8 lat zmarnowała, nie zrealizowała tego planu ani żadnego innego. Powiem więcej, my niczym jazda po ślepym torze oddalaliśmy się od tego modelu prawidłowego i teraz dopiero trzeba będzie z tego ślepego toru zawrócić, cofnąć się na ten właściwy i dopiero dalej później jechać.
Czyli coś takiego, że no, szybciej się wybuduje coś od podstaw, niż powracać do remontu czegoś, co już jest, prawda, wystawione i tak dalej, i tak
część
dalej.
Część rzeczy pewnie trzeba będzie remontować, część rzeczy będzie trzeba stawiać od podstaw. Tak czy inaczej, sytuacja jest dzisiaj trudniejsza niż wtedy, kiedy rządziliśmy te 10 lat temu, bo jesteśmy po bałaganie, który nam Platforma w tej chwili zostawia.
No właśnie, aby ten bałagan został zmieniony, a najlepszą zmianą jest po prostu wybór nowych ludzi, czy powiem, nowej, no, danie znów podobnie szansy tutaj ugrupowaniom teraz prawicowym, połączonym, bo widzimy, że jest akcent jednak, dzisiaj lewica się budzi, tak się, nie wiem, czy pan zauważył, obudzenie się lewicy,
tak,
bo mówi,
tak,
że prawica się koncentruje. To jest już zauważalne, prawda, że te siły, jednoczenie tych sił.
No tak, ale to
inny temat,
pewnie niewiele to lewicy nie pomoże, ale jeżeli z tego powodu Platforma Obywatelska będzie miała mniejsze poparcie, to ja się będę z tego cieszył, dlatego że to zwiększy szansę PiS-owi oby tak było do samodzielnych rządów, bo żeby koalicja PiS-u, PiS wraz z koalicjantami, żebyśmy mieli samodzielnie większość, no to potrzeba jeszcze ogromnego, ogromnego wysiłku wszystkich, a to z kolei ta większość samodzielna stworzy dopiero szansę na realizację programu. Inaczej to będzie znowu jakieś układanie się z koalicjantami, znowu jakiś klincz, znowu jakieś problemy, oby do tego nie doszło. W takich sprawach, zwłaszcza jak ochrona zdrowia, tutaj trzeba mieć naprawdę możliwości działania, a i tak to będzie bardzo trudne. I ja jestem przekonany, że jeżeli wygramy te wybory, jeżeli będziemy rządzić i pewnie nie jeden raz, który jest, my będziemy się tutaj w tym studio spotykać, to jestem przekonany, że za rok, dwa, trzy sytuacja będzie lepsza, będzie się poprawiała, ale też mam świadomość, że będziemy się jeszcze z wielu rzeczy tłumaczyć, bo pewnie ktoś będzie niecierpliwy, będzie mówił, dlaczego tak długo. No, chociażby kwestia tych braków pielęgniarek czy lekarzy. Będzie musiało minąć kilka lat, żebyśmy wykształcili więcej, mało tego, żebyśmy stworzyli takie warunki, takie możliwości, żeby oni natychmiast po zdobyciu dyplomu nie wyjechali za granicę, bo też to przecież nie o to chodzi.
Tak. No i okazuje się, że ten lifting tego rządu, jeśli chodzi o nowych ministrów, to nie okazuje się jakąś tam kroplówką odżywiającą, tylko jak ktoś powiedział tak trochę drastycznie, malowaniem trupa, prawda?
No, nie wiem. I mi się kojarzy to raczej z podaniem czasami czegoś, co okazało się, miało być lekiem, a jest w najlepszym razie placebo albo nawet trucizną. No bo ja powiem, naprawdę, odkładam na moment...
U lekarstwa w dużych ilościach jest trucizna.
No, to prawda. Odkładam politykę. To nie jest tak w ochronie zdrowia i ja nigdy tak nie myślałem, że im gorzej, tym lepiej. Ja bym chciał, żeby im naprawdę chociaż dwie, trzy rzeczy się jeszcze teraz na koniec udały, dlatego że jak im się uda, to nam będzie łatwiej, no, bo wierzę w to, że będziemy rządzić. Natomiast im większy bałagan zostanie, jeszcze narośnie przez tych parę miesięcy, no to tym nam będzie trudniej, bo jeszcze z niższego pułapu będziemy startować do naprawy i do reform.
W temacie zdrowia trzymamy kciuki za ministrem, za jego mądrymi rozwiązaniami, żeby wystarczyło mu sił, determinacji, nie dał się prowokować.
Ale
też.
To ojciec jest jeszcze pełen wiary. Ja, jako niewierny Tomasz, zgodnie z moim imieniem, ja już tą wiarę straciłem. Miałem taki przebłysk w pierwszych dniach po nominacji. Pomyślałem sobie, o, może coś z tego będzie, ale już widzę, że niestety z tej mąki chleba nie będzie. Rzeczywiście pacjenci byliby bardziej zadowoleni, gdyby pan profesor na sali operacyjnej się z nimi spotykał.
No tam naprawdę ma wyniki niesamowite, wiemy o tym. I jest to zespół niesamowicie bardzo prężny, mocny i wielu ludzi ratujący już teraz. To, co właśnie marzył pan minister Religa, prawda, jako kardiochirurg, się to realizuje wszystko właśnie w tym zespole w Zabrzu. Bo on też tak myślał, początki były trudne, a teraz są tam operacje czynione takie, że
to
na poziomie europejskim.
Znaczy,
prawda?
Cały czas już i za świętej pamięci pana profesora też tak było. Jeżeli chodzi o kardiologię, kardiochirurgię, to rzeczywiście jesteśmy mocni. Mamy wiele innych dziedzin, chociażby właśnie onkologia, które wymagają nadrobienia. Niestety tutaj między innymi też wyszła buta poprzedniego ministra zdrowia, ministra Rukowicza, i takie nastawienie, mam wrażenie, wyłącznie na PR. Ja tylko zacytuję profesora Jasema, jednego z onkologów, który ponad rok temu na przełomie marca i kwietnia siedział obok Rukowicza i Tuska i dał swoją twarz niejako tym pomysłom onkologicznym, a parę miesięcy później, bo jesienią ubiegłego roku prosił nas wszystkich na Komisji Zdrowia. Niestety, PiS był w mniejszości, koalicja rządząca była w większości. Prosił wręcz o to, aby odłożyć w życie wejście tej ustawy, mówię o pakiecie onkologicznym, dlatego że to wszystko nie działa tak, jak trzeba, i tylko zacytuję pana profesora, 4% z propozycji całego środowiska onkologów, tylko 4% wziął do ustawy Bartosz Arłukowicz. No to jak to się mogło udać? Jak to mogło dobrze działać, skoro tylko 4% propozycji fachowców znalazło się w ustawie?
Tak właśnie to wygląda. Drodzy Państwo, już teraz zapraszamy naszych słuchaczy. Przypomnę, naszym gościem jest pan poseł, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia i także lekarz medycyny Tomasz Latos. Rozmawiamy o aktualnych problemach służby zdrowia, także pacjentów w Polsce, w naszej ojczyźnie. Za moment, po piosence, tak troszeczkę żartobliwej, zaśpiewa Andrzej Rosiewicz i po niej rozmawiamy na naszej antenie. Jest 19 minut po 22.
Kocham się skrycie, z tobą tak dobrze iść jest przez życie. Zdrówko, o, o, o. Zdrówko. Palaczom oczy z Płucka, od Gdańska przez Malbork aż do Płucka. Dobrze się czuję, wyglądam ślicznie, ale już śpiewam tak profilaktycznie. Zdrówko po nocy nieprzespanej, zdrówko tak mało jest cię nad ranem. Chcę dzisiaj pieśni słowem ci życzyć, byś było zawsze zdrowe. Bądź z nami zdrówko w każdej potrzebie, w domu i w pracy, w sklepie i w niebie. Zdrówko już kończy mi się atrament. Zdrówko na wieki wieków. Amen.
I rozmawiamy, przyjmujemy już telefony. Śpiewał dla nas Andrzej Rosiewicz. Aktualne problemy służby zdrowia i pacjentów w Polsce. Gość, pan poseł, lekarz Tomasz Latos. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże, witamy.
Ja do audycji.
Jest pani na antenie, bardzo prosimy, tylko radio przyciszamy, tak?
Dobrze, dziękuję, już idę przyciszyć.
A, to pan jeszcze pójdzie przyciszyć, to troszkę zejdzie nam czasu. Tak to jest. Przypominamy 23 lata, ponad już więcej, że wyciszamy.
No.
Tak, słuchamy
pani.
Szczęść Boże.
Bernadeta z Kostrzyna nad Odrą. Ja dziękuję wam ślicznie za tę audycję. Jestem w tak ciężkiej sytuacji, jak mówił pan poseł. Ja już nie widzę na jedno oko, na drugie przez lupę. I czekam, bo odklejają mi się siatkówki. Jestem sama, mam 78 lat. Nie mam nikogo. I nie mogę, kazali mi w szpitalu u nas w Kostrzynie pisać do Narodowego Funduszu Zdrowia o dodatkowe te zastrzyki. odpisał mi Narodowy Fundusz Zdrowia, że dodatkowych nie ma, że muszę czekać w kolejce. Już jedno oko się nie nadaje, na drugie już widzę przez lupę. I proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, czy ja się doczekam jeszcze, bo jak już nie będę widziała na to drugie, to już mi nie dadzą tych zastrzyków i będę całkowicie niewidoma. I co mi proponują? Dom opieki? I po prostu napisałam, zadzwoniłam do telewizji Gorzów. Przyjechali. Regionalna telewizja, nadali to, to było przedwczoraj nadawane i w ogóle, no nie chcę się chwalić, ale jestem poetką i jest taki tytuł Niewidoma Poetka, bo wydałam dużo poezji, dużo książek religijnych, pracowałam z mężem Solidarności Podziemnej, mąż 6 lat nie żyje. Ja jestem sama i to nikogo nie obchodzi, ordynatora, zastępczynię, po prostu, żeby nie musi pani czekać, a ja mówię, a był taki wypadek, że nie mogłam wyłączyć gazu, teraz przez lupkę oświetleniową wyłączam. I właśnie potem przyjechała ta telewizja Gorzów, bo pani redaktor Martynowicz z Kosztyna zgłosiła, dlatego że ona mi wydaje i wiersze i pisała o mnie. I przyjechali. No ale co to da? To leciało na antenie, zawiozła mnie do szpitala. Powiedzieli nie, musi pani czekać. Jak pani nie będzie widziała, to pani pójdzie na oddział opiekuńczy. A kto mi będzie płacił? 35 lat przepracowałam. Dużo społecznie pracowałam z mężem. Pracowaliśmy w Solidarności. I byłam na pogrzebie księdza Popiełuszki. I dokąd mogłam, jeździłam do Częstochowy. 1% odpisałam na Radio Maryja, bo więcej mnie nie stać. W kościele w Licheniu. W ogóle dużo pracy społecznej. Nie chcę się chwalić, ale nasz rząd, ten, który jest, Boże, nie życzę nikomu nic złego, ale już tak bym chciała, żeby była ta jesień, żeby były wybory. Może wreszcie Pan Bóg da, że to się zmieni, bo się strasznie boję. Człowiek już, gdybym tak głęboko nie wierzyła w Boga, bo ja jestem z diecezji częstochowskiej, dostałam nakaz pracy kiedyś po maturze, to na ziemi zachodniej, tam było inaczej, a tu jest mieszanina ludzi, różne poglądy. Dużo ludzi mówi, o Platformy, bo Solidarność to będzie za kościoła. Idą do kościoła, gadają inaczej. Jak w Polsce naszej ma być sprawiedliwość i dobrze, jak ludzie są tacy?
Tak. Pani Bernadetto, ale mamy właśnie to, co pani powiedziała, nadzieję, ta nadzieja jest na jesień. Cóż, teraz pani tutaj nie pomożemy, ani ja, ani pan poseł, ale no to jest pani przykład bardzo tutaj tragiczny, prawda, znaczy, których jest
niestety
jeden.
Taki, niestety takich przykładów, takich przypadków znam wiele i to jest no przerażające, że ludzie nie oczekują wiele, oczekują no jakiejś pomocy, ratowania i zdrowia, a państwo w jakimś sensie jest bezduszne w swojej machinie. Ja bym proponował, ponieważ no sytuacja pani jest jakąś sytuacją szczególną, aby pani się zgłosiła do, niezależnie od tej interwencji w telewizji, do któregoś, ja nie wiem, kto tam jest posłem PiSu z tamtego terenu.
Czy nie jeszcze poseł Czesław Hoc?
Z Kostrzynia nad Odrem, a może... I to, jeżeli tak, to byłoby akurat wspaniale, bo to jest bardzo zacna osoba, bardzo oddany lekarz, to byłoby w ogóle wspaniale. Ale tak czy inaczej, no bym proponował do kogoś z posłów...
No pan Joachim Brudziński, Szczecin, to też...
No być może tak, czy tam
Głogów,
jeszcze...
Nie Głogów, tylko Gorzów Wielkopolski, to...
Nie, to chyba nie, to chyba to nie. Gorzów, to być może pani poseł Rafalska. Mhm. To jest do sprawdzenia. Poprzez tego posła no będzie też kontakt ze mną i spróbujemy jakoś tą sprawę wyjaśnić dalej. No bo to jest rzeczywiście sytuacja szczególna. Także prosimy o kontakt z posłem z pani terenu.
Tak, oczywiście. No i panią pozdrawiamy o tyle. Możemy tyle, żeby zrobić, że panią pozdrowić, ale też jak pani tyle lat przepracowała, prawda? Nie tak, że unikała podatków, jakieś firmy miała widma i tak dalej, prawda?
To jest tak, że no, ludzie pomagali innym całe życie, a tutaj się okazuje, że później zostają sami sobie, nikim pomóc nie chce. No, nie mówię nikt, bo z tego, co rozumiem, dziennikarka stara się pomóc i tą telewizję ściągnęła. Być może to przyniesie jakiś efekt. Być może inne jakieś programy interwencyjne pomogą też tutaj coś w tej sprawie.
Mamy kolejny telefon, słuchamy pana, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Leszek z Ryczowa, to jest taka miejscowość między Świętym Miastem Krakowem a Świętym Miastem Wadowicami. Pozdrawiam serdecznie prowadzącego i ja mam takie dwa zastrzeżenia, bo trochę w tych wypowiedziach pana posła wyczuwałem taki element zachowawczości, ostrożności, zachowawczości. Należy działać zdecydowanie. Choćby na telefon tej pani chciałbym odpowiedzieć. Artykuł 146 Kodeksu Karnego stanowi, że kto zagraża życiu bądź zdrowiu człowieka, ponosi odpowiedzialność. W tym wypadku Narodowy Fundusz Zdrowia, ewentualnie szpital, który odsyła tą panią od Kajfasza do Annasza. Ja zrobiłem, szanowni słuchacze i szanowni państwo, zrobiłem podobną sprawę. Odmówiono mi tak zwanej zielonej karty onkologicznej. I lekarz mówi po prostu, że on nie widzi potrzeby się tłumaczyć, nie dał mi tej karty. Na własną rękę, bo ja nie mam pieniędzy. Ja jestem żebrakiem, ale chwalę się tym wszystkim, że w dobie złodziejstwa bycie żebrakiem nie jest wcale rzeczą naganną, ale to adrem. Złożyłem zawiadomienie, proszę nie mylić z donosem, że pan lekarz rodzinny naraził moje zdrowie, ponieważ wykryto u mnie polipa, na szczęście dzięki mojej zapobiegliwości. Nie w październiku, tylko 12 maja miałem kolonoskopię. Tego polipa mi wycięto i powiedział mi lekarz onkolog, że gdybym do października czekał zgodnie ze zleceniem, to ten polip miałby już kilka centymetrów. Podobnie ta pani, to nie może być tak, że rzuca się nas na kolana i mówi się tego. Jeszcze raz powtarzam, artykuł 146 Kodeksu Karnego stanowi jednoznacznie, że nie wolno narażać człowieka na utratę zdrowia. A dla pana posła mam pytanie, bo pan tak ostrożnie do stomatologii podchodził. Nie, mam pytanie, kto wyprowadził stomatologów ze szkoły? Bo ja rozumiem, IPN się zajmuje latami 50. 60. Proszę ustalić, kto wyprowadził stomatologów ze szkolnictwa. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję panie Leszku, pozdrawiamy pana.
Pozdrawiam również, szczęść Boże. Już spieszę z wyjaśnieniami. Oczywiście, że tak jak powiedzieliśmy na początku, że Narodowy Fundusz Zdrowia zlikwidujemy. Proszę wybaczyć, jeżeli nie byłem dość precyzyjny. To jest inaczej. My mamy w sobie wielką determinację i my w tym sensie ostrożni nie będziemy. Będziemy działać radykalnie. Ja tylko zmierzam do tego, żebyście państwo mieli świadomość, że jeżeli wybory będą 25 października, to od listopada się nie poprawi w służbie zdrowia. Poprawi się, to obiecuję, ale będzie to jednak wymagało czasu i naprawy. To jest proces, który niestety trochę będzie trwał, ale trzeba go przeprowadzić, ponieważ to, co się dzieje, to mamy przykłady takie jak pański, takie jak tamtej pani, kiedy to, co zrobiono, nie ma nic wspólnego ze służbą zdrowia, bo to kiedyś się nazywała służba zdrowia, tylko a teraz się mówi o ochronie zdrowia. Jednak wolę słowo służba, bo jest to jednak swego rodzaju misja i służba, a nie od po prostu jeden zawód więcej podlegający takim czy innym uwarunkowaniom ekonomicznym. Natomiast, no cóż, stomatologię ze służby zdrowia wyprowadzały rządy, które w trzeciej RP miały się bardzo dobrze i pora tą służbę zdrowia do szkół przywrócić.
No właśnie. Kolejny telefon, rozmawiamy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jestem już na antenie,
tak? Tak, jest pan na antenie, bardzo
no,
proszę.
No, ja tutaj oszczędzę państwu przykładów, ale mam dokładnie taki sam. Moja mama jest w takiej sytuacji i na dodatek jeszcze jestem, tylko że jest pewna tylko ta mała różnica, że ja jestem blisko. ale to jest nawet jeszcze gorsza sytuacja. I proszę sobie wyobrazić, to jest takie klekanie, pieprzenie, przepraszam za wyrażenie, ale naprawdę mnie to mnie tak prowokuje do pewnych rzeczy, bo dopiero co niedawno oglądałem program, gdzie zasłynął znowu wspaniały owsiak, który mówi do dzieci mówi, słuchajcie, żeby być takim autorytetem, to trzeba nie ściemniać. Przecież on mówił, tutaj załatwiam to dla starszych, dla dzieci. Co on załatwił? Ja w tej chwili słyszę w innych miastach, gdzie właściwie tę rzecz, którą niby załatwił, załatwia samorząd na własne pieniądze. Proszę Państwa, nie oszczędzę tutaj szczegółów, bo po prostu na samą myśl to tu się nie chcę w ogóle nawet dalej ciągłość tej rozmowy. Natomiast chciałem tylko pod tym aspektem popatrzeć, a gdzie jest w ogóle tutaj ochrona właśnie nawet innych ludzi? Proszę sobie wyobrazić, jeżeli taka osoba nawet spowoduje, bo przecież może, jeżeli nie widzi, wybuch gazu, co wtedy będzie? Co wtedy będzie? To jest zagrożenie do potęgi. Tamten pan podał jakiś artykuł, a to jest po prostu zagrożenie. Nie wiem, ja nie jestem prawnikiem, ale ja bym tutaj znalazł, proszę pana, multu zagrożeń, które się nikt w danym momencie nie obchodzi. Nikogo to nie interesuje. Interesuje czasem wywiad, który ktoś chce sobie zabezpieczyć i w tym wywiadzie określić, że tu jest taka sytuacja. Już kończę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo panu Janowi. Pozdrawiamy serdecznie. Panie doktorze, proszę bardzo. No podobny głos też, prawda?
Tak, no tutaj ludzie wyraźnie mają serdecznie dość tego bałaganu. Jeżeli na czymś, o coś mają największą pretensję do obecnych rządów Platformy i PSL-u, to ja mam wrażenie, oprócz bezrobocia, wyjeżdżania za granicę ludzi młodych i tych spraw w ogóle społecznych, to właśnie kwestie związane ze służbą zdrowia. To wszystko leży zupełnie i najgorsze w tym wszystkim jest to, że Platforma ma poczucie, że właściwie nic złego się nie stało, że rządziła dobrze i jest wszystko okej. Bo jeżeli my próbujemy zwracać uwagę na różne nieprawidłowości, próbujemy te ustawy, które były w Sejmie, poprawiać, to wszystko jest na nie. Nikt nie próbuje nawiązać dialogu i wziąć chociażby część naszych pomysłów. Nie. Na wszystko jest nie. Ja pamiętam, była kwestia kilka lat temu, chociażby ustawa o sieci szpitali wylądowała w koszu, mimo że jak tam ktoś z rządzących później mówił, jest to ustawa bardzo potrzebna, deklarowali, że przygotują swoją. Co? No minęło wiele lat, swoje nie przygotowali. I tak, takich przykładów było bardzo, bardzo wiele. Zawsze wiedzieli lepiej. Przy dopalaczach też wiedzieli wszystko najlepiej, a później mamy takie efekty, jakie ostatnio obserwujemy. Będziemy, szanowni państwo, naprawiać polską służbę zdrowia. Sukcesywnie, element po elemencie, tak aby poprawiło się, wiedząc, jak to jest ważna dziedzina.
Mhm. Ale jest też taki element, który dało się tutaj pięknie, że tak powiem, uregulować, ale to nie dzięki Platformie, bo to wcześniej już. Chodzi o ratownictwo medyczne, których pozdrawiamy gorąco, ratowników wszystkich, że jednak ta sprawność została doprowadzona do perfekcji, że w ciągu kilku minut właściwie jest ta pierwsza pomoc w miastach, prawda, czy gdzieś w wypadkach.
Tutaj zaskoczę pewnie ojca, ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, to jest ustawa profesora religii.
No właśnie.
Natomiast nie podoba nam się to, w jakim kierunku to idzie obecnie. Ustawa mówi o państwowym ratownictwie medycznym, a ono coraz mniej się staje państwowe, a coraz więcej prywatne. Ja bym jednak chciał, aby to żeby pewnej bariery nie przekroczyć, aby ono jednak było przede wszystkim państwowe. Jakoś nikomu nie przyszło do głowy, że straż pożarna może być prywatna na przykład.
Policja, prawda?
Albo policja, tak. No to pewne służby muszą być państwowe. Owszem, no tam jakiś element no może być no nie państwowy, natomiast nie, że krok po kroku...
Rękawiczki może firma prywatna produkować.
No właśnie, możemy tak żartować, tak.
Chociaż to jest życie ludzkie, pierwsza pomoc jest niesamowita ważna rzecz, prawda?
Ogromnie ważna i tu jest też oczywiście jeszcze wiele do poprawienia, bo też były różne nieprawidłowości pokazujące chociażby, jak to wszystko nie działa. Wyobraźcie sobie państwo, mieliśmy zresztą kiedyś na ten temat debatę w komisji, jeszcze nie w całej Polsce działa numer 112, dlatego dzwoni się inaczej na to pogotowie, bo numer 112 jeszcze nie obejmuje terenu całej Polski. Żyjemy w środku Europy, ustawa działa od, Państwowej Ratownicy to działa od 9 lat, wiele innych rzeczy już w międzyczasie się wydarzyło, a my nie potrafimy mieć na całą Polskę numer 112, nie potrafimy robić koordynacji właściwej. Pamiętamy sytuację kiedyś, jak doszło do jakiegoś dużego wypadku na autostradzie na granicy dwóch województw i było później, kogoś tam nie uratowano, bo nie było wiadomo, kto ma jechać, kto ma koordynować. No dochodzi do tego typu absurdów. Dalej, w ogóle w ochronie zdrowia, co też wydaje nie do uwierzenia, że mając znakomitych informatyków, którzy są nagradzani na całym świecie, mamy cały czas problemy z informatyzacją służby zdrowia, z tym, aby te systemy normalnie działały, funkcjonowały kompatybilnie, współpracowały jeden z drugim, żeby była taka elektroniczna historia choroby pacjenta, żeby było widać, gdzie jest jaka kolejka i tak dalej, i tak dalej. No, albo komuś zależy na tym, żeby tego nie zrobić, albo jesteśmy u siebie w zadziwiający sposób nieudolni. Tym sposobem dołożyłem kolejne dwa elementy do tego, co trzeba poprawić i proszę zobaczyć, gdzie by nie ruszyć, jaka dziedzina medycyny. Tu mówimy o numerze 112. Tu mówimy teraz o informatyzacji w ochronie zdrowia. Wszędzie jest mnóstwo do zrobienia i mnóstwo rzeczy, których Platforma Obywatelska po prostu nie zrealizowała i my to wszystko będziemy musieli zrobić i to pewnie nie w 8 lat, tylko które oni mieli do dyspozycji, tylko w czasie dwa razy krótszym.
No, czyli ogólnie mówiąc, no to stajnia Ogiasza, nie obrażając.
Naprawdę tak niestety.
Tutaj słów, no i
tak
Herkulesa potrzeba, wygląda. Prawda? No.
Stąd te moje głosy wcześniej, jakim stanie przejmiemy państwo. Zresztą przy okazji, to jest jeszcze jedna rzecz, o której się mówi nie tylko w ochronie zdrowia. Chyba trzeba w wielu dziedzinach, również w gospodarce, w infrastrukturze i w wielu innych miejscach zrobić swoistą białą księgę, żebyśmy pokazali, w jakim stanie my państwo przejmujemy, aby się nie okazało za rok, że jakieś z pomocą jakichś komercyjnych takich czy innych mediów będziemy atakowani, że rzekomo nic nie zrobiliśmy. Trzeba mieć wyraźnie określony punkt wyjścia, żeby później móc porównywać i pokazywać, co zostało tak naprawdę zrobione.
Czyli taki ten poziom zero, prawda, ustalić tak i wtedy... No tak to będzie mówione, że wszystko jest wina.
Później,
tak.
No, za chwilę po dwóch latach to się będzie próbowało wmawiać, że to w ogóle nasza wina, a nie Platformy i PSL.
8 lat. Mamy telefony, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Halo? Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witam.
Ja jestem lekarką na emeryturze z Polski właściwie zachodniej, bo to w pobliżu Konina. I chciałam powiedzieć, że chyba coś jest z kształceniem młodych lekarzy. Nie tak łatwiej się było niegdyś specjalizować. I nie było tak trudno specjalizować się w tym kierunku, w którym się chciało specjalizować. Teraz słyszę, czytam jeszcze czasopisma lekarskie, no, że są wielkie trudności, że jest wielkim szczęściem, jeśli można się specjalizować w tym kierunku, którym się chce, bo akurat miejsca są ograniczone, etc. I te nie wiem, dziwnie wymyślone te egzaminy dla tych absolwentów jeszcze sprawdzające to, co 6 lat kształcenia na medycynie i trzeba się jeszcze egzamin zdawać jakiś. Ja nie wiem, co to wszystko mi się wydaje. Poza tym, że to są utrudnienia moim zdaniem, a poza tym wydaje mi się, że no i jednak trzeba by było odpracować, bo to, co się dostało od rodaków, bo w końcu są to studia stacjonarne i takie będą, tam coś się kombinuje na pierwszych latach, gdzie nie ma praktyki tyle. No ale wydaje mi się, że trzeba to odpracować. No, potem dopiero otwierać drzwi do wyjazdów. No, no to jak to tak kształcimy z naszych pieniędzy i tak potem każdy może wyjechać i nie wrócić i stale mało specjalistów, bo to źle jest moim zdaniem wszystko prowadzone. No, mnie się wydaje, że coś jest nie tak. No chciałabym wiedzieć, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w krajach zachodnich też są studia medyczne bezpłatne, no może i tak, no ale mnie się wydaje, że tutaj coś u nas nie tak, no każdy chciałby skończyć studia za darmo, no są na pewno na takim poziomie jak gdzie indziej w świecie albo lepszym, prawda, bo świat się składa z różnych krajów. No i to jest jakoś niesprawiedliwe dla narodu. No jakoś tego nie widzę, żeby ten człowiek wykształcony z pieniędzy narodu wyjeżdżał i już nigdy nie wracał, a stale lekarzy mało. No coś to nie tak jest.
Dobrze, to tego się też odniesie.
Jeśli idzie o pielęgniarki, to trzeba im dobrze zapłacić. To one nie będą wyjeżdżać. Bóg zapłaci.
Dziękuję pani bardzo. I pytanie może dodatkowe, jak kogoś zmusić, żeby wrócił, prawda, z tej zagranicy, jeśli chodzi o lekarza.
Wrócić to już pewnie będzie, a czy zmusi do powrotu, pewnie będzie ciężko. Natomiast trzeba pomyśleć, co zrobić, żeby mniej osób wyjeżdżało. Ale no tym pytaniem kolejne problemy zostały odsunięte. Kolejne problemy. Rzeczywiście kiedyś to kształcenie było dużo łatwiejsze. To mówimy teraz o kształceniu podyplomowym. Ja też pamiętam kwestię robienia przeze mnie specjalizacji. Tej, którą chciałem realizować, to zupełnie inaczej wyglądało. A teraz no jest wielkim szczęściem, jeżeli ktoś młody dostanie możliwość robienia specjalizacji w tym kierunku, który sobie wymarzył. Jest to uwarunkowane oczywiście odpowiednio dobrym napisaniem tego lekarskiego egzaminu końcowego. A by dostanie rezydentury, no to w ogóle jest często wielki, wielki problem. Mało tego, zlikwidowała Platforma Obywatelska, pani premier Kopacz, jak była ministrem zdrowia, zlikwidowała staż podyplomowy. I teraz ci biedni studenci, zresztą dodam, że protestowali przeciwko likwidacji stażu studenci, rektorzy, lekarze, krótko mówiąc wszyscy, ale władza była mądrzejsza, chodziła pewnie o parę, ileś tam milionów oszczędności w jednym roku, zlikwidowano ten staż i teraz od razu na głęboką wodę zostaną rzuceni ci młodzi absolwenci, co jest rzeczywiście przerażające. Co więcej, za 3 lata zbiegną się 2 roczniki. Jeden rocznik, jeszcze starym trybem idący, skończy staż, a drugi rocznik skończy studia bez stażu i jednocześnie 2 roczniki będą się ubiegały o rezydenturę i specjalizację. To dopiero będzie sytuacja gigantycznie trudna i od strony tych młodych ludzi, których będzie nagle w jednym roku 2 razy tyle, i od strony tych, którzy będą mieli to wówczas, no pewnie nie Platforma, zorganizować, zapewnić miejsca tym ludziom do robienia specjalizacji i kształcenia. I jeszcze dania szansę tym, którzy będą bez stażu, no bo potencjalnie ja bym, będąc dyrektorem na przykład szpitala czy kierownikiem kliniki, wolał mieć kogoś na rezydenturze, kto jest po stażu, niż kogoś zupełnie świeżego. A więc no, bałagan nieprawdopodobny. Też jedna z rzeczy, o których my myślimy, to przymierzamy się i myślimy o możliwości przewrócenia stażu podyplomowego, co oczywiście też nie jest takie już proste. Będziemy o tym rozmawiać też z rektorami uczelni. A więc kolejny element i proszę zwrócić uwagę, czego nie dotkniemy, jakiegokolwiek elementu z ochrony zdrowia, to wszystko z tego wymaga naprawy i to takiego gruntownego zajęcia się tym tematem długo, rzetelnie i od podstaw.
Kolejny telefon i zobaczymy, jaka kolejna sprawa, bo teraz to gdzie się nie dotkniemy, tam jest
tak,
problem.
No, tak to niestety wygląda.
Tak, słuchamy panią, bardzo prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Sylwia ze Szczecinka.
Witamy.
Ja troszkę włączyłam się w trakcie audycji, ale mam nadzieję, że ten problem od strony pacjenta jeszcze nie został podniesiony. Chodzi mi o takie stany gorączkowe, gdzie osoba chora, 39-40 stopni gorączki i jest, nie może doczekać się lekarza w domu, no bo jest duża kolejka raz, albo lekarz czy rodzinny, czy zdarza się czasami zastępstwo, bo rodzinny akurat na parę dni gdzieś tam musiał wyjechać, wtedy następny ten lekarz zastępca ma dwa rejony. No i z konieczności ta osoba chora musi się ubierać i w zimie jechać gdzieś na koniec miasta do lekarza, bo też pogotowie nie przyjedzie. Słyszałam na pogotowiu u nas w Szczecinku takie zdanie, słyszałam. Przecież nie będzie pogotowie przyjeżdżało do babci z gorączką. I pięcioro lekarzy słuchało w przebiegu choroby mojej mamy. Wreszcie na koniec okazało się, że jest to zapalenie płuc i nie było wysłyszane. Dopiero w ostatnim etapie została mama skierowana w szpitalu na rentgen płuc i też było za późno. Ale właśnie ten problem mnie boli, że osoba właśnie z gorączką, że musi się ubierać, że są problemy, bo czasami jest problem z transportem, bo też jest na przykład osoba niechodząca. Potrzebna jest pomoc i przychodzi sobota, przychodzi niedziela i te podstawowe zakłady opieki zdrowotnej nie mają środków transportu i człowiek, który próbuje szukać pomocy, to traci się czas na wołanie transportu przez pogotowie, przez inną firmę leczniczą, jak na przykład jest Podimet tutaj, nie? I naprawdę każdy mówi, że to należy do lekarza rodzinnego, a tu jest sprawa właśnie, lekarz jest w takiej firmie, która tylko pomaga z tym transportem do piątku, a już w sobotę nie ma kto pomóc. I z konieczności trzeba jechać z osobą, która się słania na nogach z tą gorączką gdzieś pomiędzy ludzi, którzy również kaszlą tam z różnymi stanami. Pełno jest tej poczekalni. To są straszne przeżycia. To są straszne przeżycia i prowadzą niestety do pogorszenia stanu. A takie sytuacje mamy, na pewno też inne osoby też przeżyły. Więc tylko ten jeden wycinek chciałam zwrócić uwagę Państwa na ten problem osób. Kiedyś tak było, masz gorączkę, do Ciebie przychodzi lekarz. No teraz niby to się tam dzwoniło, ale lekarz przyszedł po 12 godzinach. I to jeszcze o godzinie 5 rano zawiadomił, że przyjdzie o godzinie, a o 19 była rozmowa. O 5 rano, a o godzinie 7 rano dopiero przyszedł na przykład. W ten sposób. Bardzo serdecznie i gorąco Pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Pani Sylwio, z Panem Bogiem, dziękuję bardzo. No właśnie.
Pozdrawiamy również
Szczecinek.
Tutaj no, odsłaniamy kolejne elementy systemu. Po pierwsze, znaczy, dlaczego tak się dzieje, tak jak pani powiedziała? Po pierwsze, to jest kwestia organizacji z jednej strony podstawowej opieki zdrowotnej, a z drugiej strony czegoś, co się nazywa świąteczną i czy też wieczorową, nocną pomocą medyczną. Oczywiście nie powinno być tak, jak pani mówi, nie powinno być sytuacji takiej, jak przez panią została opisana. Ten chory powinien otrzymać pomoc w domu, ale też tutaj pojawił się kolejny element. To jest kwestia tego, jak zrozumiałem, że to zdjęcie, które dopiero pozwoliło na zdiagnozowanie zapalenia płuc, zrobiono tam za którymś razem. To z kolei odsłania drugi element, o którym też już tu dzisiaj mówiliśmy. To są te oszczędności związane z tą źle rozumianą ekonomią w służbie zdrowia. Ktoś pewnie wcześniej tego zdjęcia nie chciał zrobić, bo liczą koszty, oszczędza się, jest takie bezsensowne nastawienie. Znaczy bezsensowne w tym znaczeniu oczywiście, że nie należy marnotrawić pieniędzy, ale należy myśleć przede wszystkim o pacjencie, o diagnostyce, którą trzeba mu przeprowadzić, a dopiero w drugiej kolejności myśleć o kwestiach finansowych. A czasami te limity stłamszają i powodują, że ktoś odwraca tą kolejność, czego nie powinno być.
Właśnie, dziękuję bardzo i pozdrawiamy, życzymy zdrowia mamie pani Sylwii ze Szczecinka, bo każdy chory jest nam bliski, drogi, szczególnie
tak
ten
jest,
bliski,
oczywiście.
Prawda? Chcemy mu jak najlepiej, teraz co, no pytanie, no jak tutaj wtedy pomóc, jak są te struktury?
No więc no, widać jak w każdym elemencie coś nie działa tak doskonale. Na dobrą sprawę moglibyśmy powiedzieć, że żaden z elementów może poza kardiologią przewołaną wcześniej przez nas pozostałych elementów żaden no, nie jest dopracowany do końca i wymaga jakichś korekt i napraw.
I mamy telefon następny, bardzo prosimy, Radio Maria, 22:55, słuchamy, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, poznajemy Pan Krzysztof.
I chcę powiedzieć, że jestem bardzo zbudowany tym, co nam Pan Profesor i Ojciec Janusz nas tutaj prowadzą. I no cóż, no powiem taką moją krótką refleksję, no tych przykładów takich, no właściwie na granicy makabry, to tak nie wiem, czy byśmy wyczerpali do jutra, do wieczora, tylko jest pytanie, czy to w ogóle o to chodzi. Ja myślę, że opowiadanie, jak jest źle, no nie rozwiązuje problemu tego, który myśmy się wszyscy znaleźli. No ale teraz jest pytanie, no gdzie jest nasze chrześcijaństwo? Gdzie jest nasza nadzieja chrześcijańska? Jak my ją realizujemy? Ja myślę, że po prostu zwyczajnie, tak jak ojciec dyrektor mówi, wystarczy, że pójdziesz do sąsiadki. Wystarczy, że ci, których widziałem z Wałów Jasnogórskich, którzy tam byli, że pójdą śmiało, nawet gdyby im tam w twarz napluli, jak kiedyś bratu Albertowi Chmielowskiemu i powiedzą, no tak jesteś szczęśliwy z tego, co jest w tej chwili w kraju, no jak się przygotowujesz do tego, żeby wybrać prawidłowo. To jest konkretna akcja, bo no, i to nie ma sensu opowiadać, jak jest źle. Znaczy, musi być zmiana. Przy wyborach prezydenta, które tam ktoś z tych profesorów powiedział w tej audycji, ja też nie bardzo dowierzałem, że ten obecny prezydent może nie wygrać. Więc co to wszystko znaczy? Że jednak nie tylko nasze rozumki, tak powiem krótko, ale jednak jest ta siła i Duch Święty, który działa. I teraz mówię, wystarczy ci, którzy stali pod Jasną Górą. Niech idą do sąsiadów, niech się nie obawiają, niech powiedzą, że ma być zmiana, że dalej tak już nie pojedziemy. No, ja też mam takie spotkania w ciągu dnia tam po sklepach i tak dalej. No a skąd oni wezmą takie bzdury, a jak oni to zrobią? Nie, to nie o to chodzi. Ma być zmiana, dlatego że jak była sytuacja w Stoczni Gdańskiej, powiedział robotnik bardzo jasno: ja mogę pracować za miskę zupy, tylko nie chcę, żeby mnie dalej oszukiwano. I wszystko jest bardzo fajnie, tylko my nie chcemy być dalej oszukiwani. Niech sobie wszyscy z panią premier odejdą na zasłużoną emeryturę, niech się cieszą swoją radością i swoimi wynikami, ale niech nas już w spokoju zostawią. Dziękuję pan bardzo i panu profesorowi ojcu Januszowi i niech Pan Bóg nam błogosławi i alleluja i do przodu.
Bóg zapłać, dziękuję panie
Krzysztofie. Bóg zapłać za dobre słowo, profesorem nie jestem i pewnie z racji bycia w polityce już nie będę nawet miał okazji nim zostać. Zajmować się będę pewnie w dalszym ciągu ochroną zdrowia w tym wydaniu publicznym. Natomiast pozostały tu poruszone bardzo ważne sprawy. Rzeczywiście chyba w tym kierunku powinna zmierzać nasza dzisiejsza wieczorna dyskusja, a jednocześnie warto tutaj zwrócić uwagę na pewien element, o którym pan wspomniał. Przecież kogo jest najwięcej w Polsce? No chorych, no każdy z nas był, jest lub będzie chorował i każdy ma różnego rodzaju problemy z ochroną zdrowia i każdy ma swoje negatywne doświadczenie. I jakoś no, bardzo duża grupa ludzi, tych, którzy narzekają na system, którzy mówią, że on źle funkcjonuje, później idzie i będzie głosowała i do tej pory głosowała na Platformę Obywatelską. No, skoro nam się coś nie podoba, skoro uważamy, że choćby w tej jednej dziedzinie, w ochronie zdrowia, to wszystko nie jest takie, jak powinno być, no to wyciągnijmy z tego wnioski i powiedzmy zaraz. No jest minister, jest premier, oni źle tym zarządzają, a więc ja wybiorę kogoś innego. A u nas to jest tak, że jest to narzekanie, a później i tak zostawienie wszystkiego bez zmian. Bardzo często tak bywa. Oczywiście nie mówię tego do słuchaczy tej audycji, bo zakładam, że duża część ich będzie podejmował inne decyzje w październiku, ale jednak w całej masie naszego społeczeństwa to niestety to tak jest.
I to co mówimy, pan Krzysztof tam troszeczkę mówię, może przesadził, bo my nie narzekamy, żeby narzekać. Nie po to pan doktor tu przyszedł, pan poseł,
oczywiście,
żeby... Tylko, bo jest tak, żeby też zdiagnozować, trzeba posłuchać pacjenta, co cię boli, prawda? Co ci się dzieje? Gdzie pana boli? A nie od razu na salę operacyjną, czy gdzieś na ten... Tak, nie jestem lekarzem, ale tak myślę, jest. No. Natomiast tutaj jedno jest pewne, że macie siłę i przekonanie do tego, że 8 lat temu nastąpiło zatrzymanie reform konkretnych, które dzisiaj by nas, prawda, dzięki panu profesorowi Lidze posunęły do przodu.
Zupełnie w innym miejscu byśmy byli. Zupełnie w innym miejscu.
I już nie musicie szukać, rozwiązań, badać co i jak, tylko po prostu realizować to, co jest... Macie przygotowane w teczkach, nie wiem, w komputerach, w laptopach, w dokumentach.
I w głowach.
I w głowach.
Oczywiście, oczywiście mamy i oczywiście będziemy to realizować. I temu ta audycja służy. Ja rozumiem, że panu Krzysztofowi chodziło o to, żeby było więcej głosów na zasadzie, w jakim kierunku przeprowadzać zmiany, niż opowiadać o poszczególnych przypadkach, kiedy ta służba zdrowia nie funkcjonuje, a jeżeli wiemy, że nie funkcjonuje, to przekonujmy wszystkich dookoła. Słuchajcie, no skoro nie funkcjonuje, no to dokonajmy odpowiednich wyborów jesienią, bo tak dłużej być nie może.
Czyli prosty wniosek, a jednak jakże trudno to zrealizować niekiedy w nieróżnych umysłach.
Właśnie, niestety.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Marcin Tatrzański.
Witamy panie Marcinie.
Ja jestem lekarzem dentystą z Krosna. I chciałbym z panem posłem porozmawiać na temat stomatologii oczywiście. Nie wiem, czy ksiądz wie, ale w Polsce jest 40 tysięcy lekarzy dentystów. To jest tyle, co wystarczy dla wyleczenia 100 milionów Polaków. A mimo to dalej polskie uniwersytety kształcą co roku za nasze pieniądze państwowe, nazwijmy to, czyli studia dzienne. No i oczywiście są studia płatne. Jest ta produkcja lekarzy dentystów. I już 10 lat temu samorząd takie stanowisko podjął, że jest za dużo tych lekarzy dentystów, żeby zmniejszać sukcesywnie, żeby po prostu nie kształcić na potrzeby tych państw innych, bo nasi młodzi ludzie, no, tutaj nie ma pracy, więc jakby są wypychani na zachód, potem jak z pielęgniarkami, tutaj nie ma dla nich pracy, bo ich zwalniają, to ich wypycha się na zachód. To jest nie w porządku, a Nie wiem, czy pan poseł na ten temat coś wie, czy ewentualnie w tej sprawie jakieś oszczędności byłyby, myślę, że bardzo proste, bo z drugiej strony mamy też problem olbrzymi w stomatologii. Tam lekarka, taka dzwoniła przed chwilą, prawda, mówi o tej specjalizacji. My mamy olbrzymie kłopoty, ponieważ na całą Polskę na te 40 tysięcy lekarzy dentystów jest tylko 64 miejsca rezydencjalne, czyli tych miejsc jest szalenie mało, po prostu to jest niesłychanie mało. Jak na potrzeby, ponieważ tylko 15% lekarzy dentystów ma jakąkolwiek specjalizację, a chcą się ludzi kształcić, prawda? Tego nie ma możliwości. Więc ja proponuję i myślę, że to byłoby do rozważenia, żeby część tych pieniędzy zaoszczędzonych na kształceniu normalnych, tych młodych naszych kolegów, zamiast ich kształcić za pieniądze państwowe, czyli nasze publiczne, można byłoby przeznaczyć na chociaż zwiększenie o 100% miejsc specjalizacyjnych. Nie wiem, jak pan poseł się do tego odniesie.
Znaczy ja nie mam...
Dziękujemy panu, tak?
Nie mam takich szczegółowych tutaj wyliczeń, żeby powiedzieć, na ile tutaj precyzyjnie moglibyśmy to zmodyfikować, ale po pierwsze, no jednak część osób przechodzi co roku na emeryturę, również stomatologów, i te ubytki trzeba uzupełnić. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście trzeba znaleźć sposób, jakieś rozwiązanie, aby nie było tak, że ktoś otrzymuje dyplom i następnego dnia wyjeżdża z kraju. No, jakieś rozwiązania rzeczywiście trzeba w końcu wypracować w tej sprawie. Nie jest to proste. Nie twierdzę, że mam gotową receptę, ale zresztą to nie jest kwestia tylko ministra zdrowia czy kogoś, kto będzie doradzał ministrowi, ale to jest sprawa szersza, związana w ogóle z polityką całego rządu. Dalej, kwestia specjalizacji, tak, ma pan rację, i to dotyczy różnych specjalizacji w ramach stomatologii. No, przykład choćby pierwszy z brzegu, może akurat nie najlepszy, ale też obrazujący te problemy. Akurat osoba, która jest jakoś związana z moim biurem, ma problem, który nadaje się do interwencji chirurga szczękowego. Termin jest koniec sierpnia. W dużym mieście akademickim, w dużym mieście w Polsce, termin koniec sierpnia na interwencję chirurga szczękowego. I takich sytuacji jest zapewne wiele, a więc to pokazuje, że nie tylko kwestia ilości, ale kwestia również odpowiedniego ukierunkowania. No i wreszcie to, o czym wcześniej mówiliśmy, medycyna szkolna, no trzeba pewne warunki stworzyć, które ci młodzi lekarze mogą też wypełniać. Czy to będą tylko gabinety stomatologiczne, czy to będą być może dentobusy, czyli gdzieś na jakimś terenie takie autobusy przystosowane z całym zapleczem, które będą te również mniejsze szkoły miały pod swoją opieką, no bo trudno było, żeby w każdej
maleńkiej szkole było. Ale znów system nie działa, proszę. Mamy dentystów, że 100 milionów Polaków, a mamy próchnicę, mamy no chyba najgorsze uzębienie w Europie tutaj centralno-wschodniej.
No, i to niestety pokazuje, no nie chciałbym się powtarzać, ale kolejna rzecz, która obrazuje, ile jest do zrobienia. Gdyby ktoś zajął się tylko stomatologią albo tylko jedną z tych poprzednich dziedzin, których mówiliśmy wcześniej, i zajmowałby się, no nie wiem, osobne ministerstwa można by stworzyć dla naprawy tej części medycyny. Ja mówię z pewną oczywiście celową przesadą, ale żeby pokazać skalę problemu, która dotyczy no właściwie każdej jednej dziedziny, bo czego byśmy nie dotknęli, tam problem, tam wieloletnie zaniedbania.
I rozmawiamy już po małej przerwie dalej. Nasz gość, pan lekarz, poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, jest naszym gościem. 25 minut po 23. Słuchają państwo Radia Maria.
Dałaś mi, mamo, zielonokich snów. Nie żałuję, że że nie znałam klejnotów ni koronkowych słów. Nie żałuję, że nie mówiłaś mi, jak szczęście kraść spod lady, i nie uczyłaś mnie życiowej maskarady. Wiesz, to dwie szary tych umęczonych dni. Nie żal mi, nie żal mi. Nie, nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochana, żeś mi odejść pozwoliła, po to bym żyła tak, jak żyłam. Że nie dałeś mi szczęścia, pierścionka ani psa. Nie żałuję, że nie dzwonisz po nocach, kochanie, tak to ja. Nie żałuję, że nie załatwiasz mi posady sekretarki i że nie noszę twojej szarej marynarki, że patrzysz na mnie jak teatralny widz. To nic, to nic. Nie, nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochanie, za to, że jesteś królem karą, że jesteś zbrodnią mą i karą, że w tym kraju przeżyłam tych parę trudnych lat. Nie żałuję, że na koniec się dowiem, od tak się toczy świat. Nie żałuję, że nie załatwią mi urlopu od pogardy i że nie zwrócą mi uśmiechu jak kokardy. Wiesz, to ty szarej tych udręczonych dni. Nie żal mi, nie żal mi.
I mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami, słyszymy szum, a więc droga, w podróży jest ktoś?
Tak, tak, witam, szczęść Boże, witam ojca, witam pana posła.
Cześć Boże.
Bardzo szybko będę mówił, ponieważ prowadzę auto, ale mam taki temat, który mnie nurtuje od dłuższego czasu i chciałem się z nim podzielić. Jestem pracodawcą, chodzi mi o medycynę pracy. Dzisiaj badanie pracownika okresowe to jest kwota rzędu 100 kilkudziesięciu złotych. Tych badań składowych, które wchodzą w skład badania okresowego, coraz więcej przybywa. Jak dostaję fakturę, to jest od kilku do 8 różnego rodzaju badań. Nie będę wchodził w szczegóły. Mam pytanie, nie można by było tego w jakiś sposób powiązać z profilaktyką? Przecież to są pieniądze, które są wydane na te badania, one gdzieś wędrują do szuflady jakiegoś lekarza, który po zbadaniu pracownika pisze opinię i te badania gdzieś tam leżą. Często zdarza się, że taki pracownik te badania robi po raz kolejny, raz u siebie u lekarza rodzinnego, raz u specjalisty, a trzeci raz w zakładzie pracy. Także mam takie pytanie, albo ograniczyć te badania, albo jeśli już wydajemy pieniądze, no to po prostu żeby te badania służyły również dalej, w przyszłości temu pracownikowi. No i tutaj jeśli chodzi o profilaktykę, no przecież można by było do takich badań pracowniczych dołączyć te badania profilaktyczne, nie wiem, czy dotyczące raka, czy innych chorób, na które pacjenci nie chcą się zgłaszać, albo trzeba ich w jakiś sposób przymuszać. No, gdyby takie badanie było zawarte w katalogu badań obowiązkowych pracownika, który wykonuje badania okresowe, a badania okresowe wykonać musi, ponieważ żeby przystąpić do pracy, no to takimi badaniami musi się wykazać, można by to było w jakiś sposób połączyć, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że te badania, które robią pracownicy, one potem nikomu i niczemu nie służą, jakby potem są powielane. Także to tyle, jeśli chodzi o ten temat. Natomiast no, dzięki, cieszę się, że się dodzwoniłem, więc chciałbym jednym zdaniem jeszcze poprosić o taką sugestię mam na przyszłe rozmowy, żeby może zająć się tematem podatków lokalnych, a w szczególności opłat tytułu wieczystego użytkowania. No, jesteśmy już krajem wolnym, demokratycznym, a jakiś pokomunistyczny twór trwa już tyle lat i nie można nic z tym zrobić. Może pan poseł by swoim kolegom z zakresu finansów podpowiedział, że należałoby w końcu to rozwiązać, bo to pracodawcom bardzo utrudnia życie. No, dziękuję bardzo. Szczęść Boże i pozdrawiam.
Dziękujemy. A jeszcze jakie pana imię?
Moje imię Radosław, dzwonię ze Świdnika, to jest do Lublina.
Dziękuję panu Radosławie, pozdrawiamy serdecznie. Już pan poseł nawiązuje.
Pozdrawiam. Oczywiście to jest kolejny przykład na to, jak fatalnie jest, że nie ma systemu informatycznego. Gdyby był system informatyczny, każdy miałby swoją elektroniczną historię choroby, również przeprowadzonych badań i wtedy by to się jedno z drugim wiązało i nie powtarzano by, tak jak w tym przypadku, kolejnych badań, ale też i wielu innych. Każdy z nas może podać wiele przykładów, kiedy szedł gdzieś, czy trafił do szpitala i powtarzano mu na nowo, robiono niektóre badania. Pora, aby z jednej strony, skoro ktoś ma wątpliwości, to żeby odpowiednio były certyfikowane wszystkie laboratoria, według mnie są, ale jak widać, są jakieś wątpliwości czasami, a z drugiej strony, aby te dane były w systemie, który cały czas jeszcze nie został powołany i cały czas jego datę wejścia w życie przesuwa kolejne lata. To jest coś, co z pewnością należy zrealizować.
Właśnie i dziękuję panu, a te inne aspekty to już będą w innych audycjach.
To już koledzy, tak.
Podatki zajmiemy się kiedy indziej może. Bardzo proszę, słuchamy. Radio Maria, bardzo prosimy.
Szczęść Boże,
witamy.
Maria z Pomorskiego.
Proszę bardzo, pani Mario, słuchamy panią.
No właśnie, zadzwoniłam odruchowo po tej wypowiedzi, tylko ściszę radio, Boże.
Tak, prośba.
Po wypowiedzi pana doktora. Nie, panie doktorze, ja jestem lekarzem, 45 lat praktyki. Naprawdę nie system elektroniczny. Nie zaczynajmy od tego, bo znowu zapędzimy się nie w ten kanał. No jak można mówić, że teraz system elektroniczny na ten cały bałagan? To przecież dopiero zrobi się bajzel. Przepraszam bardzo, ale się zdenerwowałam. I chcę powiedzieć, że to jest wszystko proste, tylko brakuje dobrej woli. Po prostu jeżeli Platforma, jeżeli przez 8 lat odwracano wszystko do góry nogami, panie doktorze, no to przecież pan chyba sam widział, co się działo. To trzeba przywrócić pozycję, czyli z powrotem odwrócić i będzie wszystko dobrze. O czym my mówimy? Elektroniczny system. Dziękuję bardzo. Zdenerwowałam się.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.
Proszę się nie denerwować. Proszę się uspokoić. Ja twierdzę, że jest to jeden z elementów dodatkowych. No bo jeżeli jest tworzona kolejka i ktoś... Pacjenci chcieliby mieć pełną jasność, gdzie jest jaka długa, pełną przejrzystość. Taki system to umożliwia. Ja jako radiolog czasami trafiają do mnie zdjęcia czy badania i nie mam wglądu z automatu, chyba że to jest akurat w samym systemie komputerowym, w tej samej placówce służby zdrowia. Nie mam wglądu w poprzednie badania. To są rzeczy, które są podstawą sprawy, a pacjenci nie zawsze są na tyle też przygotowani, na tyle też samodzielni, bo to czasami dotyczy też osób starszych, aby przynieść wszystko, co jest potrzebne. Czasami ktoś coś zgubi, czasami czegoś brakuje. Jeżeli mamy dobrze pomagać, to ważnym elementem jest mieć pełen wgląd, oczywiście z szacunkiem dla pacjenta, klienta dla tajności tych danych w tą dokumentację, która oczywiście umożliwia, może być także klucz ten i dostępu i to jakby to upoważnienie daje nam ten pacjent. Natomiast w ten sposób rozumiany ten system jest potrzebny. No, podano przykład, o którym mówił pan, gdzie pracownikowi, nie wiem, w poniedziałek wykonuje się badanie, które jest potrzebne z medycyny pracy, a za tydzień czy za miesiąc wykonuje się inne badanie gdzie indziej, powtarzając to samo. No, warto byłoby to jednak jakoś koordynować. No, to innego chyba systemu koordynacji nie ma, no ale też szanuję zdanie pani doktor.
Tak, no i poza tym też powoli już zmierzamy do końca, ale może podsumowanie to też będzie takim elementem, że tutaj nie ma mowy o jakiejś czarodziejskiej mocy, którą ma PiS, czy minister zdrowia PiS-u, tylko po prostu pakiet rozwiązań, które jest już omówiony, w jakimś sensie początek już był sprawdzony. No nie ma tutaj żadnego, nie można iść po Polsce i opowiadać jakieś tam ludziom, prawda, bajeczki, tylko jest stan dosyć poważny, ale da się jeszcze go wyprowadzić na prostą, tak można powiedzieć, no bo cóż, nie powiemy, że stan zakończy się całkowitym upadkiem służby zdrowia w Polsce, bo to jest niemożliwe, prawda?
Jeżeli byśmy mogli porównać służbę zdrowia do pacjenta, to przez te ostatnie 8 lat ten pacjent podupadł bardzo na zdrowiu. Ani dobrze go nie zdiagnozowano, ani go dobrze nie leczono i ten pacjent jest w gorszym stanie zdrowia niż był kiedyś. My mamy determinację i pomysł, jak tego pacjenta wyleczyć, chociaż oczywiście ten proces leczenia będzie trochę trwał. Ale pierwsza sprawa, o której należałoby w ogóle rozpocząć, to dla nas, to jest ta zasadnicza różnica, pacjent będzie w centrum systemu. To nie jest tak, jak obecnie, że pacjent jest elementem systemu, czy jest jego dodatkiem, czy jest trybem w tym systemie, a centrum jest ekonomia. Dla nas w centrum systemu będzie pacjent. Jego problemy, to co kiedyś się mówiło, że pieniądz ma pójść za pacjentem, rozumiejąc, że ten pacjent będzie najważniejszy, to my chcemy do tego, że pacjent jest najważniejszy, powrócić. I do przeświadczenia i realizacji tego przeświadczenia, że to jest służba zdrowia. Jest to pewne posłannictwo, pewna misja i to są zawody medyczne są zawodami szczególnymi. Jeżeli wyjdziemy od tego, że pacjent jest centrum systemu i że nie ekonomia jest najważniejsza i do tego dołożymy deklarację i chęć rządu, że zdrowie Polaków jest jednym z priorytetów rządu, to już dalej te wszystkie inne elementy pomału się poukładają. Poukładają się, czyli poukłada się kwestia finansów, szkolenie i kształcenia, organizacji ochrony zdrowia na różnym poziomie, czy to szpitali, czy to ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czy też podstawy opieki zdrowotnej, właściwej proporcji między tym wszystkim. Z tym, że tak jak powiedziałem, nie da się tego wszystkiego wprowadzić jednocześnie, a nawet jak się kilka elementów wprowadzi jednocześnie, to efekt tych działań będzie widoczny po pewnym czasie. Szkoda zmarnowanych tych lat przez Platformę Obywatelską. My ten czas będziemy podwójną, potrójną siłą i determinacją nadrabiać i nadganiać, bo polscy pacjenci tego od nas oczekują, mam tego świadomość, tym bardziej, że społeczeństwo jest coraz starsze i coraz bardziej schorowane.
Oczywiście i to też mówię, że jak nie ma dobrej woli, to nie ma innego wyjścia, po prostu zmienić tych, którzy się upierają i szkodzą i koniec. No to są jak mamy in vitro. Uparli się, mówią, to jest metoda leczenia niepłodności. To nie jest żadna metoda leczenia. Ale jest napisane, prawda? Ustawa jest tak napisana i kontrafaktum, prawda?
I muszę powiedzieć, że w tym wszystkim oburzam się podwójnie. Oczywiście mam poglądy konserwatywne, oburzam się co do w ogóle takiego podejścia tych środowisk liberalnych czy lewicowych. Ale tak jak powiedziałem, oburzam się podwójnie, bo drugim elementem, drugą częścią tego jest myślenie takie czysto lekarskie. Nie mogę się pogodzić z tym, że inny lekarz, myślę tutaj o poprzednim ministrze zdrowia, nawet przy jego liberalnych, lewicowych poglądach, on nie myśli najpierw o tym, żeby zapewnić pieniądze i możliwość leczenia na przykład w onkologii nowoczesnymi metodami. Niedawno mieliśmy taką konferencję z pacjentkami chorymi na raka piersi, którym brakuje nowoczesnych metod leczenia. Na to powinny pójść pieniądze, a nie na tego typu procedurę, która no jednak, nawet jak minister ma liberalne poglądy, to nawet dla niego, przy jego lewicowości, powinno to być na drugim miejscu, na trzecim, na piątym. A tutaj zwyciężyła polityka, zwyciężyło myślenie nie o Polsce i nie o pacjentach, tylko właśnie jakieś działania polityczne. Pamiętajmy wszyscy o tym, do tego namawiam w październiku. Czas na zmiany, szanowni państwo. No
tak, po prostu czas jeszcze, na jeszcze mamy trochę kwadrans w sprawie czasu, ale panie doktorze, panie pośle, no, trudno teraz tutaj ból na przykład no, jakoś mierzyć, ale jeżeli na przykład matka mająca czwórkę dzieci choruje na nowotwór i teraz te środki, które by miała pozwolić jej wyjść z tej choroby, jaki ona przeżyła dramat, a jaki przeżyła matka, która nie może mieć dzieci, prawda? Gdybyśmy tak, ja przepraszam, czy mogę tak nawet jako, ale chyba możemy tegoś porównać, prawda? Że tutaj są dzieci, ta matka może żyć, ale nie ma środków, żeby...
A tutaj przede wszystkim...
Brak dzieci... No, no,
tak. Tak. Powinnością lekarza jest ratować życie i zdrowie. I od tego powinniśmy zacząć. Dopiero jak, no mówię, jak ktoś ma nawet poglądy liberalne, lewicowe, to powinien w takiej kolejności zaczynać cały proces, a nie zmieniać tego, nie odwracać kolejność. I tego nie rozumiem. Mimo tego, że oczywiście ja niezależnie od tego, o czym powiedziałem, mam inne poglądy, mam poglądy konserwatywne. Dla mnie to, co powiedział episkopat, jest wiążące i ważne. I wreszcie nie jest to metoda leczenia i wreszcie złamano tam przy tej okazji konstytucję. No ale jak dziwię się, że w ogóle lekarz mógł w inny sposób i w innej kolejności do spraw podejść.
No czyli tak, czyli...
Mówię o Rukowiczu.
Tak, czyli złamanie z medycznego punktu widzenia, religijnego i także prawnego, bo życie
pod
ludzkie.
Pod każdym względem można się tylko dziwić.
Tak. A to ciekawe, bo że tutaj niektórzy chcieli się medyczną stroną przykryć. Nie ma tutaj, niestety tak poszła do przodu medycyna, badania i tak dalej, że już nie powiemy, że my tam nie wiemy, co tam się dzieje, prawda? Że tam jest selekcja po prostu zarodków i potem jeszcze godne przechowywanie i tak dalej.
Ach,
no i też próba złapania, też powiem panu, pamiętam, jak była próba złapania prezydenta też elekta w tym temacie, jaki będzie, jaką odpowiedź da i tak dalej. No. Zobaczymy, może ręka zadrży pod koniec panu Bronisławowi Komorowskiemu, który przecież
bardzo ciekaw.
W świątyni pod chórem nie stoi, prawda, tylko gdzieś z przodu i widzimy, że korzysta z sakramentów. No.
Jestem bardzo ciekaw, co zrobi. Być może przypomnijmy, że próbowano walczyć właśnie procedurą in vitro z przyszłym prezydentem, doktorem Dudą w kampanii. Próbowano walczyć, posługując się tymi argumentami o karaniu, zamykaniu, więzieniach i tak dalej. Dobrze, że w końcu zostało powiedziane to, że również w tej platformianej ustawie były kary więzienia i to nawet aż do 10 lat. Zapewne no, złamanie tamtej ich ustawy. Natomiast ja w ogóle muszę powiedzieć tak, bo o tym pewnie było mało w mediach. W pewnym momencie zapytałem wiceministra zdrowia, który zajmował się tą ustawą w komisji, o te zarodki, które no, mają jakiś defekt genetyczny. I to zaznaczmy, powiedzmy od razu, może to być taka niewinna w sumie zmiana, aczkolwiek nieodwracalna, która da możliwość życia nawet do późnej starości takiemu człowiekowi, być może z zażywaniem leków, ale tak czy inaczej normalnego funkcjonowania. Co się dzieje z tymi zarodkami, które zostały zdyskwalifikowane? oczywiście ulegają zniszczeniu. A co się będzie działo przed zniszczeniem? Czy tam przypadkiem nie jest możliwość jakichś eksperymentów medycznych? I w zasadzie otrzymałem odpowiedź, że jedynie komisja bioetyki, kwestia pewnych zgód na pewne działania jest jedynym wentylem bezpieczeństwa. Czyli innymi słowy, tak to niestety wynikało z tej wypowiedzi. Nie można wykluczyć, że będzie jakieś badania leków będą prowadzone na zarodkach albo inne działania. To jest jeszcze jeden element pokazujący niebezpieczeństwo tych zapisów, które w tej ustawie, tej konkretnej ustawie zostały przyjęte.
I kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Żywica. Teraz mówi Ewa z Łodzi. Witam ojca bardzo serdecznie i pana doktora i wszystkich radiosłuchaczy. Proszę państwa, zacznę takim elementem na początku i skończę tym samym. Wiemy, że jest bardzo dużo tragicznych spraw w służbie zdrowia, więc mamy możliwości w tej chwili. Możliwość jest w październiku zaznaczyć X-em odpowiednią osobę, która będzie nas reprezentowała i mówiła prawdę i broniła narodu, a broniła przede wszystkim człowieka. Dotknę tylko takich dwóch tematów, które spotykają nas wszystkich dookoła. Może mało się mówi, nie wiem, nie kontroluję tego, bo po prostu są to sprawy tak na bieżąco, które mnie również dotykają. Chodzi o opiekę, opiekunki i chorą. Opiekunki są przyjmowane przez różne agencje opiekuńcze, przez MOPS oczywiście, płacone przez Urząd Miasta. 5 zł czy 4 zł za godzinę. Wiadomo, że są to pieniądze, które mogą tylko ewentualnie przyjąć 60-latki, którym brakuje 2 lata do emerytury, czy 60-latki, którym brakuje 2 lata emerytury, czy 5 lat do emerytury, czy 7 lat do emerytury, zgodnie oczywiście z tą fatalną, tragiczną ostatnią ustawą. Mam nadzieję, że ona jak najszybciej zniknie. O co chodzi? Te kobiety są po prostu tak chore niekiedy i tak zmęczone, a przede wszystkim, ja wiem, to nie jest tak z powołania, że tak powiem, opiekunka do chorej przychodzi i pomaga. Nie, to nie jest taka prawda. Są osoby, które są rzeczywiście z pasją, przychodzą, gotują, sprzątają i tak dalej. Natomiast chodzi mi o jedną jeszcze bardzo ważną sprawę, że te chore, te kobiety po prostu nie mają badania lekarskiego, są wprowadzane właśnie w taki sposób do środowiska, nie mają badania lekarskiego, nie mają szkolenia, nie mają później urlopów po roku czasu i one są przyjmowane tak jakby z ulicy. Ja wiem, że kiedyś tam 14 punktów wypisałam na ten temat. To może kiedyś będzie nagłośnione w różnych mediach. Natomiast mówię, dotykam tylko tego tematu. Ja rozumiem te kobiety 60-letnie, które niektóre są świetne, po prostu ręce pracują jak automaty. Ale to nie jest tak u wszystkich. Chory po prostu patrzy na to wszystko i jest biedny. Co ma zrobić? Przecież jej nie zmieni. Natomiast żeby to zmienić, to mówię, znaczek przy odpowiedniej osobie i osobie, która po prostu naprawdę nam pomoże chorym, bo nie tylko to jest łódź w takich opałach, ale i inni. To są tak małe pieniądze, że po prostu przychodzą 60-latki, bo młodsze po prostu nie godzą się za takie pieniądze przychodzić. To jest tragedia. My wiemy, jakie są podwójne, potrójne czy pięciokrotne stawki w Niemczech czy w innych krajach. Ale niestety u nas jest taka prawda. Jest okrutna prawda, więc znaczki stawiamy naprawdę przy odpowiednich osobach w październiku. Najpierw się troszeczkę musimy skonsultować, kto to jest i tak dalej. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, pozdrawiamy Panią Ewę.
Dziękuję, szczęść Boże, nic dodać, nic ująć, a może jedynie tyle, że świętej pamięci profesor Religa miał pomysł, była już gotowa ustawa pielęgnacyjna dotycząca pewnych możliwości ubezpieczeń pielęgnacyjnych. Być może to byłoby też jakimś rozwiązaniem.
No właśnie, czyli już panie pośle, powoli podsumowujemy ten nasz program, bo wiele telefonów jeszcze jest, będzie wielu byłoby takich dziedzin, wskazówek, że tu jest, tu jest, tu jest. Mówimy ogólnie, jest bardzo trudna sytuacja, bardzo ciężka, ale widzicie, wy światło, mówię wy, Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica, światło w tunelu. Są rozwiązania, jest tylko teraz tak, żeby wyborcy zaufali, poparli, a potem będą rozliczać. Stanowczo mówimy im śmiało.
Od tego są wyborcy, żeby później nie rozliczać. Ja staram się Państwu w sposób najbardziej szczery i uczciwy przedstawić problemy, które są, zarysować kierunki zmian, niezbędnych zmian i powiedzieć też jasno. Z jednej strony mamy wielką determinację zmian, pomysł na przeprowadzenie tych zmian to obiecujemy. I obiecujemy, że z tego będzie można nas rozliczać. Jednocześnie mówimy uczciwie, że efekty tych zaproponowanych przez nas reform będą widoczne po pewnym czasie. To nie jest tak, że z dnia na dzień wszystko się cudownie poprawi. Niektóre rzeczy szybciej zaczną działać dobrze, inne trochę później. Natomiast nam odwagi, determinacji nie zabraknie.
Dziękuję panie pośle, panie doktorze, za obecność w naszym studiu. Cóż, dziękuję w imieniu słuchaczy, którzy otrzymali odpowiedzi. Pewnie są i tacy, którzy jeszcze by chcieli porozmawiać, bo problem jest bardzo szeroki. Tak jak życie człowieka składa się z wielu elementów, tak samo i zdrowie składa się z wielu elementów. Dbanie o to zdrowie, prawda, bo jest i profilaktyka, leczenie, zapobieganie. No i też, no cóż, przemijamy. To znaczy, my przechodzimy przez ten świat i chcemy jak najdłużej żyć, no ale wiemy, że to przemijanie jest, ale chcemy też życie przeżyć też godniej. Wiemy, że państwo powinno zadbać o godne przeżywanie zdrowia, a także i choroby, bo to jest ten bolesny moment, kiedy cierpimy, kiedy odchodzimy, kiedy gdzieś coś nas się psuje, mówiąc tym językiem materialnego. I tutaj jest ta opieka bardzo, bardzo ważna i to świadczy o humanizmie, prawda? Danego państwa, danego narodu, że potrafi zadbać o najsłabszych, czyli chorych.
To prawda. Właśnie z tej perspektywy powinniśmy być oceniani, jak potrafimy zadbać o takie osoby. Ja bardzo dziękuję ojcu za audycję, wszystkim państwu za te niezwykle ważne i ciekawe telefony. Dużo, dużo do zrobienia przed nami. Życzmy sobie nawzajem mądrych decyzji w październiku. Ja z ogromną pokorą też słuchałem tych wszystkich głosów, bo mam świadomość i trudności sytuacji, która jest w tej chwili w polskiej służbie zdrowia, tego wszystkiego, co jest do zrobienia z pewnością nie popadamy w pychę. Prosimy o wsparcie.
Że wygracie i świat zmienić się tak. Cały nie. Ale niech pan patrzy, panie pośle, nawet mówiąc tak troszkę idąc filozoficznie, czy to nie jest właśnie ta filozofia szczególna, liberalna, mocna, bijąca w tych, żeby się jeszcze nie narodzili, prawda? Nie mogą mieć życia. I ci, którzy są chorzy, tego, żeby jak najszybciej zeszli z tego świata, a zostali tylko ci, którzy produkują, płacą podatki, są sprawni, bo mogą podtrzymywać.
I tej filozofii trzeba przedstawić inną. Tą, która wypływa chociażby z nauczania świętego Jana Pawła II i wielu, wielu innych osób, na których można i należy się wzorować. Bóg zapłać serdecznie. Szczęść Boże. Dziękuję też wszystkim tym osobom, które się dodzwoniły i które tylko się słuchały i nie miały okazji się dodzwonić.
Bóg zapłać. Dziękujemy. Bóg zapłać. Ja przypomnę, naszym gościem był pan doktor, poseł, oczywiście Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziękujemy za spotkanie, dziękujemy za te dzisiejsze wieczorne rozmowy. A teraz jeszcze komunikat ojca dyrektora, a potem wspólna modlitwa na zakończenie dnia.